Ku trzeźwości z Kościołem to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem, którym jest w studio pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Wojcieszek ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Wiele już rozmawialiśmy na temat trzeźwości i na temat tego wszystkiego, co to znaczy, że z Kościołem chcemy dążyć ku trzeźwości w tej części radiowo-telewizyjnej, która miała miejsce o godzinie 18.15 w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Ale tak jak rozmawialiśmy też poza anteną, temat jest niezwykle szeroki. O temacie możemy rozmawiać jeszcze wiele, wiele, wiele. Natomiast pragnę też taki skrót przedstawić tym wszystkim, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki, którzy wcześniej nie mogli uczestniczyć w naszej rozmowie. Przypomnijmy, w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej dziś i jutro trwa sympozjum ku trzeźwości z Kościołem, właśnie taki sam temat jak te nasze rozmowy niedokończone. Pan jest jednym z panelistów, a zajmuje się pan, tak możemy powiedzieć, tym tematem Narodowego Programu Trzeźwości w teorii i w praktyce. No więc jak to wygląda w teorii? Jak to wygląda w praktyce?
Zacznijmy może od teorii, bo pewien filozof starożytności mawiał, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. No teoria tu jest taka, że w 2018 roku proklamowano dokument w formie takiej książeczki, ale każdy z radiosłuchaczy może znaleźć w internecie pełny tekst tego Narodowego Programu Trzeźwości. I to jest plan działań na 25 lat. Oceniliśmy, że tyle czasu trzeba, żeby próbować dokonać w Polsce głębokiej zmiany kulturowej, która polegałaby na tym, że na przykład zrezygnowalibyśmy z tolerancji dla upijania się. Nie tyle z używania alkoholu jako takiego, ale z tolerancji dla upijania się, czyli jest tu nadzieja na głęboką zmianę w kulturze, ale jest też nadzieja na ograniczenie ilościowe spożywanego alkoholu. W Narodowym Programie jest zapisana liczba około 6 litrów alkoholu na głowę. To się może wydawać dużo, ale to jest średnia światowa. My w tej chwili zbliżamy się do 12 litrów w dorosłej części społeczeństwa. No to chcielibyśmy o połowę to zmniejszyć. To jest taka jakby propozycja bardzo dokładnie rozpisanych kroków, co trzeba zrobić, w jaki sposób, na jakim polu, żeby osiągnąć taki rezultat. Nam się to 100 lat temu udało, już jedno z pokoleń miało takie doświadczenie w Polsce, a tak bardziej we współczesnych czasach to podobne rzeczy działy się na przykład we Włoszech, gdzie dokładnie takie przedsięwzięcie wykonano. Rzeczywiście dwa włoskie pokolenia zapracowały na to, że w tej chwili ta średnia we Włoszech jest na poziomie średniej światowej, a nie średniej europejskiej. No i to jest taka nasza nadzieja, taki drogowskaz po prostu społeczny. Bardzo serdecznie rekomenduję radiosłuchaczom, żeby zajrzeli do tego dokumentu. Tam się być może dowiedzą pewnych nieoczekiwanych zupełnie elementów tego opisu. W każdym razie to jest taki znak nadziei, że chcielibyśmy wyjść z różnych problemów, które trudna historia Polski w XX wieku nam zafundowała i zgodziliśmy się na to. Można powiedzieć, no zawsze, kiedy jakieś zło się dzieje, no to musi być jakieś przyzwolenie poszczególnych osób i tu na pewno też było, niestety, ale to się działo w kontekście bardzo trudnej historii. Chcielibyśmy to odwrócić. Chcielibyśmy wrócić do czasów, gdy Polska należała, uwaga, drodzy radiosłuchacze, do jednych z najtrzeźwiejszych narodów w Europie. To nie jest przesada. Rzeczywiście są bardzo dobre źródłowe badania, na przykład doktora Zielińskiego na ten temat, publikacje. 120 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej w Polsce i dużo lepiej. Chcielibyśmy wrócić do tego czasu, który był czasem wielkich Polaków, którzy odbudowali niepodległość i sądzimy jako ci, którzy proklamowali ten program, bo to zespół za tym stał, że to może być bardzo ważny element w ogóle budowania dojrzałości społecznej w Polsce, naszej mocy, po prostu zdrowia, mocy duchowej, fizycznej, ekonomicznej naszego narodu.
Więc co musi się stać? Wspomniał pan, że 120 lat temu był taki moment, kiedy nagle nastąpiło to takie załamanie. My mamy gdzieś wdrukowane jakby w naszą świadomość, że no Polak jest jakoś związany z tym alkoholem. Mówiliśmy o tym też w części radiowo-telewizyjnej. No chociażby Sienkiewicz wdrukował nam gdzieś taką postawę polskiego szlachcica, który jednak zawsze przy tym napitku się gromadził. Co się wtedy stało, że ta granica została złamana?
Przede wszystkim, jak mówimy o Sienkiewiczu, którego niezwykle cenię jako pisarza, musimy wspomnieć, że ten, który tam najwięcej pije, to jest trochę na marginesie. To jest taka postać zabawna, wzorowana podobno na szekspirowskim Falstaffie, więc pan Zagłoba nie reprezentuje tam wszystkich. Zapewne pan Wołodyjowski nie robiłby tak sprawnie powiedzmy swoją szablą, gdyby był nie trzeźwy. Więc tu trzeba wziąć poprawkę na to. No, pisarzowi jest potrzebny taki element humorystyczny. Natomiast skąd się to wzięło najpierw w Polsce tej dawnej? Wiemy. Badał to historyk, profesor Kieniewicz. Otóż on wykrył coś takiego, że w XVII wieku mniej więcej, kiedy Polska była bardzo potężna, trzy razy większy obszar, ogromne dochody płynące ze sprzedaży zboża dla prawie połowy Europy, myśmy naprawdę byli potęgą ekonomiczną, taką Arabią Saudyjską tamtych czasów, dzięki temu zbożu. Ale w pewnym momencie pojawiła się konkurencja, zboże rosyjskie, tam różne inne źródła i zaczęły te dochody spadać. I profesor Kieniewicz mówi, co zrobiono wtedy? Jak poradzono sobie z tym, że groziło obniżenie standardów życia? I napisał, że po prostu zrobiono reeksport tego zboża do wewnątrz. W krótkim czasie prawie połowa tego zboża wróciła z powrotem na rynek wewnętrzny. No ale jak sprzedać zboże chłopu, który je wyprodukował? No trzeba je zmienić. Zmienić je w okowite. Było o tyle łatwiej, że sama nazwa zachęca. Nazwa okowita płynie z łaciny. Aquavite, woda życia. Wierzono głęboko, że mocne alkohole są zdrowotne. No więc co za problem? Przerobić to zboże na okowite, sprzedać w swojej karczmie, w swojej wsi chłopom, którzy je wyprodukowali. I to było pierwsze załamanie takie poważne. Potem drugie załamanie przyszło w XVIII wieku, kiedy Polska weszła w kulturę oświeceniową, mocno ateistyczną, mocno hedonistyczną pod każdym względem. No i wtedy kulturowo to się przejawiało w takim powiedzeniu: za króla sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa. No i rzeczywiście część społeczeństwa w tą stronę szła. Mamy notatki, na przykład pamiętniki Andrzeja Kitowicza, który opisał, opis obyczajów jest taki bardzo zresztą ciekawy, momentami zabawny opis, i on tam mówi, jakie były kłopoty, że na przykład polegały na tym, że panowie szlachta, jak się zgromadzili razem, no to było na przykład 70 za stołem uczty i każdemu trzeba było wypowiedzieć toast i go spełnić. No i Kitowicz narzeka, że jak było dużo tych toastów, to połowa ludzi już leżała pod stołem, w połowie mniej więcej, tak, bo jak trzeba było uczcić wszystkich toastem, no to już niestety nie wytrzymywały nawet te szlacheckie głowy. I to był kolejne tąpnięcie, które decydowało o tym, to były rozbiory. Oczywiście tragedia, wiele różnych nieszczęść, o których może już zapomnieliśmy. Również elementy polityki zaborców. w tą stronę idącą. W każdym zaborze to trochę inaczej wyglądało historycznie, ale można powiedzieć, że zaborcom nie zależało na tym, żebyśmy byli trzeźwi, a nawet wręcz przeciwnie. No, w zaborze rosyjskim był na przykład zakaz pracy duszpasterskiej na niwie trzeźwości, ponieważ zaborcy wiedzieli, że Kościół ma znaczenie w Polsce i że może tutaj działać, wprowadzili po prostu zakaz. Nie można było na przykład organizować oficjalnych bractw trzeźwości przy parafiach, które były już wtedy popularne. No, jaka była odpowiedź Polaków? Ciekawa, o tym też mało kto wie, że na przykład nasi poeci, którzy się w Wilnie kształcili, na przykład taki może znany państwu Adam Mickiewicz, tak? Należeli do Stowarzyszenia Samokształceniowego Filomatów i Filaretów, za co zresztą tam potem odpokutowali odpowiednio. I oni mieli wpisane w swoje cele abstynencję. Właśnie po to, żeby się przeciwstawić temu. Proszę sobie wyobrazić, że na zebraniach takich samokształceniowych wznosili toasty, ale mlekiem. Specjalnie, jakby prowokacyjnie wznosili toasty mlekiem, żeby tym młodszym kolegom, bo to było samokształcenie, żeby dać znak, że warto być trzeźwym. Myśmy zapomnieli, ja jestem prawie pewien, że słuchacze, którzy się uczyli na pewno w szkole o poezji Mickiewicza, o dziadach, czytali, może się uczyli na pamięć Ody do młodości i tak dalej, że po prostu nie wiedzieli, że taki był charakter tych stowarzyszeń, a wiedział o tym profesor, autor Kamieni na Szaniec, który był też profesorem pedagogiki, który zbadał i w swojej habilitacji opisał treść ideową polskich związków młodzieżowych na przestrzeni 200 lat, właśnie w okresie zaborów. Myślę o profesorze Aleksandrze Kamińskim. Jemu wyszło w badaniach, że bardzo często w tej warstwie ideowej tych struktur była idea abstynencji, czyli społeczeństwo się broniło, w jakiś sposób się broniło, ale jeżeli jakiś ksiądz, jakiś kapłan na przykład proponował modlitwy za trzeźwość, głosił jakieś kazania, to trzeba pamiętać, że się zdarzyło, że taki ksiądz lądował na Syberii, po prostu był zsyłany, zwłaszcza w zaborze rosyjskim to tak wyglądało, manipulowano w tym po prostu dla celów politycznych. No, pod koniec XIX wieku Polacy posłuchali Matki Bożej objawiającej się w Giedrzwałdzie, która prosiła o modlitwę i trzeźwość, rzecz znamienna. Tam w Giedrzwałdzie było kilkaset tysięcy pielgrzymów, nawet pociągi pruskie były zatkane, już nie mówiąc o tym, że przez zieloną granicę Polacy pielgrzymowali i tam słyszeli takie orędzie: módlcie się na różańcu i bądźcie trzeźwi. To było orędzie do całego narodu. Wielu się bardzo tym przejęło. Polskie elity, ci najwartościowsi ludzie w naszym narodzie wzięli sobie to do serca i zaczęli pracę. Tu Kościół był bardzo czynny. Mnóstwo ludzi i duchownych, i świeckich pracowało bardzo wytrwale, mając perspektywę nawet zsyłki, bo to po prostu się płaciło wysoką cenę za to. No, efekt tego był taki, że wkroczyliśmy do grona najtrzeźwiejszych narodów w Europie na przełomie XIX i XX stulecia. Co się potem stało w XX wieku? Może też warto to powiedzieć. Myśmy dopracowali się bardzo dobrego prawa, to się nazywała ustawa o obrocie napojami alkoholowymi. Była oceniana na świecie jako jeden z najlepszych aktów prawnych w tej dziedzinie i dobrze to stosowaliśmy. I teraz uwaga, wyczulcie państwo ucho, bo może nie uwierzycie w to, ale ta ustawa przewidywała, że dana gmina mogła sobie zrobić referendum prohibicyjne, zrezygnować w ogóle ze sprzedaży alkoholu na swoim terenie. I w krótkim czasie 10% terytorium kraju znalazło się pod taką dobrowolną prohibicją, bo w tych referendach głosowano właśnie przeciwko wyszynkowi na danym terenie. Była jeszcze jedna ciekawostka w tej ustawie, mianowicie gęstość punktów sprzedaży alkoholu. No, dzisiaj mamy ogromną, za dużą, straszliwą tą gęstość, a wtedy ustawa przewidywała nie więcej niż 1 na 2,5 tysiąca ludności. Dzisiaj mamy około 1 na 185 osób. No to proszę sobie wyobrazić, przecież państwo chodzą po ulicach, widzicie, że jest czasem ulica, gdzie co krok jest jakiś punkt dystrybucji alkoholu. A wtedy było 1 na 2,5 tysiąca, to było znacznie, znacznie mniej. I co ciekawe, to taka ciekawostka historyczna, że za tą ustawą stały dwie osoby, socjalistyczna posłanka Maria Moczydłowska i taki ksiądz prałat Kaczyński. Ona była z socjalistów, on był z endeków, ale się dogadali i przeprowadzili tą ustawę. Jeszcze w Sejmie Ustawodawczym, tym pierwszym, który w ogóle się zebrał, to była jedna z wcześniej uchwalonych ustaw tego Sejmu, dokładnie pamiętam datę, 21-23 kwietnia 1920 roku, to w tym czasie to dyskutowano. Mogą Państwo przeczytać, bo Biblioteka Sejmowa przeniosła do internetu stenogramy z tych dyskusji. To po prostu oko bieleje, jak się widzi, jak dyskutowano, jakie to było społeczeństwo, gdzie nawet jak ktoś się sprzeciwiał tej ustawie, to robił to oględnie i na przykład mówił tak, no ja jestem kupcem alkoholowym, mnie to nie pasuje, ale przecież wszyscy wiedzą, że trzeba być krzewicielem abstynencji. No tak to jest tam opisane, poczytajcie Państwo. Niezwykła lektura, jaki był wysoki poziom ludzi, którzy zasiadali w pierwszym Sejmie Ustawodawczym Rzeczpospolitej Odrodzonej. Kiedy nastąpiło tąpnięcie w XX wieku? No nastąpiło, proszę Państwa, jak w Polskę uderzył kryzys ekonomiczny. On był światowy, ale uderzył w nas. Wiemy nawet dzisiaj, co to jest, jak kryzys ogólny uderza. I wtedy zniknęła 1/3 budżetu. Rządzący się złapali za głowy. No, wyobraźmy sobie teraz, że nagle znika z kasy państwowej 1/3 pieniędzy i gorączkowo się rozglądali za wszelką możliwością zapełnienia tej luki. Między innymi wpadli na pomysł, żeby poluzować prawo alkoholowe. To się udało, bo w ciągu krótkiego czasu, 2 lat, podwoiła się sprzedaż alkoholu, ale proszę Państwa, jak się podwoiła? Z litra na 2 litry. My teraz mamy 10 w tej samej kategorii. Więc to taki był przyrost. No ale to jednak były pewne wpływy do budżetu i to miało takie swoje znaczenie i wtedy to prawo, które było takie bardzo dobre, zostało rozluźnione. Stał za tym pewien minister, który był bardzo wybitnym ekonomistą, bodajże się nazywał Zawadzki, profesor, ale on miał taką ciekawą cechę. 3 właściwie. Był wybitnym ekonomistą, był pracoholikiem i alkoholikiem. Miał takie 3 cechy. Był znany z tego. Zresztą to mu skróciło życie, dłużej, krócej żył i tak dalej. Ale tą robotę zrobił, tak? Że taką uratował przed bankructwem państwa. I to było pierwsze tąpnięcie. Potem wojna. Wojna zawsze demoralizuje. Wódka stała się walutą, samogon, prawda, krążył. Potem przyszły czasy komunizmu. Też pewnej specyficznej okupacji. Proszę Państwa, niedawno zmarł taki profesor Stanisław Grygiel, wybitny bardzo filozof. On napisał w latach 80. taki esej, moim zdaniem genialny, jak to jest, że w ustroju totalitarnym pije zarówno pan, jak i niewolnik. Wyjaśnił to jakby filozoficznie, antropologicznie. Miał rację, dlatego że okres komunizmu to było od 3 litrów w latach 50. do 8 litrów pod koniec komunizmu. Cały czas to rosło, za wyjątkiem okresu pierwszej Solidarności, gdzie to poszło lekko w dół. Tak to rosło, a władze umywały ręce, mówiły, że nie ma u nas alkoholizmu, bo przecież budujemy komunizm, takie przywary to dotyczą tylko kapitalistycznych, burżuazyjnych społeczeństw, a tymczasem on był. I co gorsza, proszę Państwa, były ofiary tego stanowiska władz. Dlaczego? Ponieważ nie rozwijano systemu pomocy dla ludzi uzależnionych. Nawet był zapis cenzorski, czyli nie wolno było użyć w piśmie, w mowie, w audycji terminu anonimowi alkoholicy. Bo to był jakiś wymysł z lat 30. z Ameryki, 35. rok. Był zapis cenzorski. Był taki wybitny socjolog, profesor Wierzbicki, który stracił stanowisko i czasopismo naukowe, bo zdecydował się opisać, że w Ameryce jest coś takiego jak anonimowi alkoholicy. A jednocześnie to państwo nie dawało dobrej pomocy. Było kilkaset poradni przeciwalkoholowych, ale one uprawiały najmniej efektywne sposoby pomocy. Proszę sobie wyobrazić, że na 100, którzy byli zarejestrowani, udawało się pomóc 3 osobom. To jacyś wybrańcy losu po prostu, na których jakaś moc wysoka spływała. 3 osoby na 100. 3% efektywności, to po prostu śmieszne, nie było pomocy. Czyli z jednej strony zaprzeczano, wypierano problem, z drugiej strony typ ustroju zachęcał do tego, żeby szerzej korzystać z alkoholu na zasadzie, że no nie ma może innych rzeczy, ale wypić sobie zawsze można.
Rozrywka była nędzna, to może chociaż taka.
No, na przykład, tak. I to niestety nas na długie lata pogrążyło. Nie wydobyliśmy się z tego po tak zwanej transformacji. Nie wyszliśmy z tego, bo jeszcze przyszedł kłopot taki, że uderzył w nas gwałtownie wicher nowoczesnego marketingu. Za PRL-u nie było reklamy alkoholu dozwolonej. Jeszcze w początku lat 90. nie było, bo to prawo obowiązywało. A potem wszystko zostało połamane, przeprowadzone tak czy inaczej. No i zwiększyliśmy picie o 2 litry średnio na głowę. W tej chwili to jest 9,7 litra czystego alkoholu na każdego Polaka od niemowlęcia do staruszki. I to niewątpliwie nie wygrzebaliśmy się z tej zaszłości komunizmu. To jest relikt komunizmu, to jest rezerwat komunizmu, za który wielu ludzi zapłaciło najwyższą cenę życia, ponieważ jeżeli się wejdzie w chorobę alkoholową, to się ma 20 lat krótsze życie. Jeżeli nie ma pomocy, a nie było pomocy, to niestety jest to, co jest.
Panie profesorze, bo trzeba też sobie zadać pytanie, jak to wygląda dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy tak bardzo, może nie matematycznie, ale tak bardzo powiedzmy, no tak generacyjnie podzielić, czy bardziej trzeba było powiedzieć klasyfikacyjnie podzielić. Jaka jest różnica między tymi, którzy są właśnie trzeźwi, między tymi, którzy są alkoholikami, czyli tymi dotkniętymi chorobą alkoholową, a tymi, którzy po prostu piją za dużo?
No, ci, którzy mają zaburzenia alkoholowe w stopniu ciężkim, bo według najnowszej klasyfikacji to jest takie są progi, uzależnienie łagodne, umiarkowane i ciężkie, no to ciężkie to jest taki alkoholizm popularnie przez nas uznawany, to oni są po prostu chorzy.
Ale my też chyba nie do końca rozumiemy tego, co to znaczy alkoholizm, bo my wszystkich generalnie zdarza nam się wrzucać do jednego worka, co jest też krzywdzące.
Co jest przede wszystkim mało konstruktywne, bo nie można sobie radzić ze sprawą, która jest słabo rozpoznana. Osoba uzależniona to taka, która przy diagnozie spełnia przynajmniej 6 kryteriów z 11, które są wyraźnie napisane, mogą Państwo znaleźć też w internecie, dużo jest tłumaczeń tego, klasyfikacji DSM-5, tam znaleźć sobie z 11 takich kryteriów. Jeżeli w ciągu określonego czasu, na przykład roku, ktoś spełnia tych 6 kryteriów, to jest chory. Co to znaczy, że jest chory? To znaczy, że bardzo głęboko zmieniła się jego fizjologia od strony biologicznej. On pewnych rzeczy tak od razu z marszu to on nie może zrobić, bo my wyobrażamy sobie, że ktoś na przykład może się moralnie nawrócić i z tego powodu zmienić zachowanie. Jest to bardzo trudne, bo to całe ciało człowieka jest przemienione. Czasami przez wiele lat kontaktów z alkoholem intensywnych. Nie zostaje się uzależnionym, jeśli wcześniej się nie było pijakiem po prostu, czyli się nie nadużywało. Ale żeby być uzależnionym, trzeba mieć pewien zestaw czynników ryzyka. Biologicznych, psychologicznych, społecznych. Jeżeli się je ma, to łatwiej jest wejść w chorobę. No, nadmienię, że również duchowe elementy mają tutaj znaczenie. Jeżeli ktoś jest w stanie takim, no, rozpaczy antropologicznej, rozpaczy, czyli na przykład nie wierzy w Boga, nie wierzy w miłość, coś go tam dotknęło, to jest mu znacznie bliżej do uzależnienia, bo po prostu leczy się tym alkoholem, w cudzysłowie, tak? Korzysta z jego psychoaktywnych możliwości. Natomiast na każdego tak ciężko uzależnionego przypada, zależnie jak liczyć, od 3 do 5 ludzi, którzy mocno nadużywają alkoholu, ale nie są w sensie fizjologicznym uzależnieni, czy nie przekroczyli tej bariery, gdzie na przykład mogą próbować odbudować kontrolę nad piciem. W zasadzie osoba ciężko uzależniona nie jest w stanie odbudować kontroli nad piciem. Dla niej jest taka czarno-biała perspektywa. Albo wypracuje abstynencję i uratuje sobie życie, albo szybciej idzie do piachu. No tak to niestety wygląda i takich, którym się nie udało, jest około połowy, tak można powiedzieć, bo tak się szacuje. Tych, którzy nie udźwignęli tego zadania, tak, nie udało im się. Natomiast osoba, o którą ojciec pytał, czyli taki pijak nieuzależniony, ale bardzo szkodliwy, no to on może teoretycznie przebudować się nawet w kierunku kontroli spożywanego alkoholu. On ma jeszcze wszystko otwarte, no i jeśli pije nadal jako pijak, to zaciąga poważną winę moralną. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że pijaństwo, czyli przekraczanie progu nietrzeźwości wyraźne, jest, jeśli jest świadome i dobrowolne, jest grzechem ciężkim. I to właśnie charakteryzuje pijaków. Oni są jakby na drodze do uzależnienia. Może byśmy ich zakwalifikowali do tych łagodnych czy umiarkowanych stadiów choroby. Prawdopodobnie tak by było. Dzisiaj się w nauce mówi o teorii kontinuum, że to wejście w uzależnienie jest takie w zasadzie ciągłe i im częściej więcej ktoś pije i ma więcej czynników ryzyka, tym mocniej wchodzi w temat i w pewnym momencie klamka zapadła i bardzo trudno się wycofać, więc w naszych kontaktach z osobami nadmiernie pijącymi pamiętajmy, że troszkę inna jest sytuacja osoby, która już weszła tak zmieniona, głęboko jej ciało się zmieniło, że tutaj jest bardzo wysoki koszt jakiegoś zatrzymania, jakiejś zmiany, a pomiędzy osobą, która dopiero mówi hulaj dusza, piekła nie ma, imprezuje sobie i już. Tutaj radziłbym być bardziej stanowczym do tych pijaków. No mówię, na jednego uzależnionego trzech, czterech przypada takich nieuzależnionych pijaków. Czy to można rozpoznać samemu? Do pewnego stopnia, bo ja nie doradzam Państwu, żebyście byli terapeutami, diagnozowali swoje otoczenie, swoich bliskich, podpatrywali. To jest zadanie terapeutów, diagnostów. Człowiek podejrzewany o to, że ma tego typu kłopoty, powinien dać się namówić na diagnozę. Po prostu stanąć przed fachowcem, porozmawiać, bo ta rozmowa się zawsze zacznie od takich słów. Panie doktorze, ja piję jak wszyscy. On jest zresztą święcie przekonany, że pije jak wszyscy. To potem się nagle okazuje, że to jest dużo więcej, dużo częściej, dużo bardziej niebezpiecznie. Więc namawiam do tego, żeby przede wszystkim zachęcać do kontaktu z fachowcami. Jeżeli to nie jest jeszcze uzależnienie w stopniu ciężkim, to fachowiec odpowiedzialny spróbuje odbudowywać kontrolę nad piciem u takiej osoby. Jeżeli się to uda, no to chwała Bogu, a czasami się nie uda i wtedy ta osoba musi usłyszeć, no przepraszamy bardzo, ale nie udało się tego odbudować, za mocno zabrnąłeś, bracie, w kontakt z tym niebezpiecznym bardzo narkotykiem i wtedy zostaje właśnie to czarne i białe, tak jak w pierwszym psalmie, oto kładę przed tobą życie i śmierć, szczęście, nieszczęście i teraz wybieraj. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ten wybór jest dla niektórych ludzi bardzo trudny. I właściwie, tak mówiąc z doświadczenia, z obserwacji, to bez jakiejś przemiany wewnętrznej i bez pomocy Pana Boga, to pewnie by się nie udał. Bardzo wielu ludzi, którzy stanęli na nogi, mówi o takiej pomocy z góry, że to po prostu Pan Bóg pomógł w pewnym momencie okoliczności, ale czasami wprost. No jest taka anegdotyczna sytuacja, że jeden z założycieli anonimowych alkoholików w latach 30. twierdził, że miał objawienie Ducha Świętego. Śmiano się z tego, bo on wtedy leżał w szpitalu, półprzytomny i na detoksie. Tak? No tak, przyszedł do niego Duch Święty, jak on był na detoksie. No tak. Ale mogło coś być na rzeczy, bo ten człowiek wcześniej usłyszał od specjalisty, że nie ma dla niego ratunku. Bo to były takie czasy, że nie było żadnej odpowiedzi. Już wiedziano, że jest choroba, że jest śmiertelna, że jest groźna, ale nie było żadnej recepty. I on usłyszał nagle, że ten specjalista, do którego zresztą przyjechał do Europy specjalnie, bo nie był takim ubogim człowiekiem, powiedział mu tak, modli się pan? Ten powiedział tak, modlę się. No to niech się pan modli, może będzie cud. Można było liczyć tylko na cud. No to on się modlił. No to jak tak leżał, jak ten biedny neptek, przyszedł do niego Duch Święty, oświecił go i to był wstęp do budowania wielomilionowej wspólnoty na świecie. Ale wielu już w naszych czasach ludzi mówi o swojej przemianie wewnętrznej, o tym, jak życie duchowe im pomogło w tym. Proszę Państwa, ja po prostu nie wierzę w to, żeby jakieś umocnienie duchowe nie stało za tym, że ktoś staje na nogi w chorobie alkoholowej. To jest choroba bardzo podstępna, z nawrotami i niebezpieczna. I bez pomocy z góry jest strasznie ciężko. No, proszę Państwa, znowu, żeby do wyobraźni przemówić. Mówi się, że jak ktoś ma głód alkoholowy, to jest jedna z tych 11 cech, czyli ma nieodpartą chęć wypicia, która jego całego ogarnia, to on tak to czuje, jakby ktoś stał przy nim i przyłożył mu nabitą broń do skroni i mówił, jak nie wypijesz, to zginiesz. tak odczuwają to ludzie. No to jak można bez łaski boskiej sobie poradzić z czymś takim, jak człowiek staje oko w oko ze śmiercią, tak jak nie wypije.
No tak.
Więc to musimy pamiętać, bo nam się tak wydaje, że to po prostu ktoś jest takim złym człowiekiem, nie chce się nawrócić, nie chce się poprawić. Co do niektórych tak może być, ale jeśli już bardzo zabrnął w chorobę, miał predyspozycje biologiczne, psychologiczne, społeczne, no to niestety czeka go ciężka praca. Czasami niezwykle fantastyczna, bo muszę powiedzieć Państwu, że ci, którzy stają na nogi mocno, to pokazują, jak wspaniały jest człowiek. Ja wielu przyjaciół, których mam, to właśnie z tego grona trzeźwiejących alkoholików, patrzę na każdego z nich jak na chodzący cud. I oni pokazują całą wspaniałość tego, jacy są energiczni, jacy są bystrzy. No naprawdę, to jest fantastyczne.
No, dobrze, ale tutaj mówi Pan o tych, jak, tak jak żeśmy mówili wcześniej, 550 tysiącach, tak? Czyli to jest
tak, no tak, policzeni są alkoholicy w Polsce, ci z zaburzeniami w stopniu ciężkim, policzeni między 550 a 600 tysięcy, natomiast oprócz tego jest 2 miliony ludzi.
No właśnie, i ci chyba są takim no, trudniejszym przypadkiem, bo no, wiadomo, jeżeli ktoś już doświadcza choroby, to już nie działa w pełni świadomy, już nie działa w pełni sam. Natomiast
tak,
kiedy
tak.
mamy tą sytuację pijactwa, tak, które tak. bardzo mocno będzie wpływało na funkcjonowanie rodziny,
tak,
na funkcjonowanie
po
związków.
Po prostu trzeba to po imieniu nazwać wada pijaństwa, tak, ale
jak
nie chodźcie
z tym
do końca.
Sobie radzić?
To jest wielka rola Kościoła, taka można powiedzieć wychowawcza i duszpasterska, bardzo ważna. No, jak sobie radził z tym błogosławiony prymas Stefan Wyszyński? Bo radził sobie jakoś. Otóż on widział to zagrożenie, chociaż w jego czasach 3 razy mniej Polacy pili niż obecnie, jak zostawał prymasem. Dokładnie 3 razy mniej. Ale widział i ze wszystkich sił starał się tym zająć. Na przykład jest taki dokument na ten temat, wytyczne do kościelnej działalności trzeźwościowej, gdzie jest wiadomo, co mają robić kapłani w tej sprawie, parafie, że mają się tym zajmować. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, prymas umieścił wadę pijaństwa w jasnogórskich ślubach narodu polskiego. To jest ten dokument, który powstał, kiedy był jeszcze w niewoli, w Komańczy, w więzieniu, ale powstał, przekradła się tam jedna pani z ósemek, nalegała na prymasa, żeby on to napisał, on się wahał, bo mówił, że jest w niewoli, ale w końcu napisał, odczytano to potem, proszę Państwa, 1 milion ludzi to ślubował na Jasnej Górze. 1 milion ludzi. I tam było 5 wad narodowych, którym się Polacy muszą zająć, między innymi wada pijaństwa. Były też lenistwo, lekkomyślność, była rozpusta, ale jedną z tych 5 było właśnie wada pijaństwa i powiedział, przyrzekamy walczyć z tym, z tą wadą, bo to jest wada. O ile uzależnienie jest chorobą, jako rezultatem tej wady, to proszę Państwa, alkoholicy nie biorą się z Marsa czy z powietrza, biorą się z wady pijaństwa, z tego, że społeczeństwo jest rozpite i pozwala na to, że niektórzy bliźni wchodzą w taki problem. I prymas to widział, mówił, że trzeba nie zwalczać alkoholików, może ich wyłapać, wynaleźć, wywieźć na Madagaskar, na Księżyc, nie, utopić w Oceanie Indyjskim, nie, mówił, trzeba zwalczyć wadę pijaństwa, czyli trzeba zrezygnować z tolerancji, którą my niestety wykazujemy kulturowo, a co tam, co to za chłopca sobie nie wypije, tak, leży ktoś pod płotem, a zmęczył się, niech sobie chłopina odpocznie. Narody się różnią tolerancją w stosunku do pijaństwa. Są takie, które nie tolerują pijaństwa, gdzie człowiek jest skasowany towarzysko, a my to tolerujemy, niestety. No i z tym trzeba się rozprawić. Jak mnie ojciec zapytał, co robić, no Kościół bardzo pracuje na tej niwie. Jakby nie pracował, byłoby dużo gorzej. Jak widzę statystyki dawnych demoludów krajów obok nas, to widzę, że pod wieloma względami jest dużo gorzej. Dookoła Polski właściwie. Nawet Niemcy w to włączają w pewnych zakresach. No to co robić? Bardzo istotne by było w tym wszystkim, po pierwsze, żeby ludzie dowiedzieli się, jak jest. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę mówić teraz przez radio, bo po prostu ludzie się dowiadują, jak jest. Ja zeznaję samą prawdę, jak przystało na naukowca i zaraz tu mogę z pamięci różne statystyki przytoczyć. Ale przede wszystkim myślę o elitach. o takim indywidualnym procesie nawrócenia się ludzi wpływowych. Każde społeczeństwo ma swoich liderów, my też. Proszę Państwa, jeżeli ci liderzy wyszliby, powiedzieli, idziemy w trzeźwość, jeżeli by to konsekwentnie zrobili, nie tylko się wysługiwali literą prawa i tak, tylko osobiście by w to weszli, to jestem pewien, żebyśmy powtórzyli sukces sprzed 120 lat. Bo wtedy ten sukces polegał na tym, że rzeczywiste elity narodu się zawzięły za tą pracę. Inaczej nie spełnimy tego przyrzeczenia jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Można zapytać, czyśmy spełnili, czy nie, wręcz odwrotnie. Jeszcze się rozwinęliśmy w tym pijaństwie, więc to jest taka lekcja do odrobienia. Ja myślę, że bez nawrócenia, głębokiego nawrócenia elit, liderów życia społecznego, to może być bardzo trudno. Na dole jest wielkie pragnienie trzeźwości, jest takie wyczucie. Na przykład młode pokolenie zaczyna się wycofywać z pijaństwa, proszę Państwa, tak w badaniach to wychodzi. To w ogóle jest rewelacja, nawet parę punktów, jak tam ubędzie z tych młodych pijaków, to jest cudownie. Ale wszystko zależy od elit. Czy nam zaproponują czytelną tutaj ścieżkę. Ja bardzo uważnie przyglądam się temu, jak żyją, co myślą o tym elity. Bywa różnie. Osobiście znam ministrów, którzy są na przykład dobrowolnymi abstynentami. Ale znam też takich, którzy uważają, że najlepiej się politykuje, jak się pogada z kumplem przy dużej ilości napoju alkoholowego. No takich i takich obserwuję i znam.
No dobrze, ale mamy też taki bardzo konkretny i bardzo jasny przekaz, który nam jest przedstawiany, czy to przez media, czy to przez właśnie kinematografię i tak dalej, i tak dalej. Że alkohol jest takim trochę nieodłącznym elementem naszego życia, że w dobrym tonie jest wieczorem po pracy siąść przy lampce wina albo przy szklance whisky, że to generalnie powinien być taki codzienny rytuał po to, żeby całe napięcie z całego dnia z nas zeszło, żebyśmy się uspokoili, żebyśmy odreagowali, żeby następnego dnia można było wejść w normalne funkcjonowanie.
A ja myślę, proszę ojca, że człowiek się znacznie lepiej relaksuje, jak się pomodli. Na przykład, jak tutaj czekałem w przerwie, włączyłem radio w swoim pokoju, była audycja Radia Maryja i była modlitwa. Zapewniam Państwa, że są naukowe dowody, naukowe, na to, że modlitwa relaksuje, wzmacnia zdrowie i absolutnie w niczym nie szkodzi. To tak trochę pół żartem, pół serio mówię, ale to, co ojciec wspomniał, to jest po prostu wielka manipulacja. Wielka manipulacja biznesu alkoholowego i niekiedy sprzyjających mu mediów, bo media mają czasem 1/4, czasem 1/3 dochodów z reklamy tylko napojów alkoholowych, no to starają się dbać o ten rynek. Czasem dołączają do tego jacyś politycy, co manipulują, nie wiem, zrobią na przykład jakiś festyn lokalny z jakimś piwem, z jakimiś tam wyczynami. Proszę Państwa, to jest wielka manipulacja. My podlegamy ogromnemu ciśnieniu marketingu. Myśmy się z tym nie stykali. Za PRL-u to była siermiężna sprawa. No neony gdzieś na ścianie wschodniej, no kpina. Dzisiaj jest bardzo nowoczesny, przemyślany, oparty na badaniach marketing. I od nas bombarduje takimi właśnie przeświadczeniami, reklamami, świetnie zrobionymi od strony fachowej. My się tym karmimy i potem mamy takie myśli, o których właśnie ojciec powiedział. No to ja powiedziałbym tak, że bez pomocy nieba to sobie z tym nie poradzimy, bo to jest tak diabelskie, tak przemyślane, naukowo zaopatrzone, że to po prostu nas gniecie, jak taki walec, który przejeżdża. I proszę Państwa, no mówi się na przykład, że dziewczynki dogoniły, a niekiedy przegoniły w piciu chłopców. No na szczęście jeszcze nie przegoniły, ale doganiają. Skąd się to bierze? Mój kolega badacz z Norwegii mówi, słuchaj, to się bierze z reklamy, bo w moich badaniach się okazało, że dziewczęta od wielu lat są znacznie wyróżniane jako cel reklamowy biznesu alkoholowego. Kilkanaście razy częściej do nich jest kierowana reklama niż do chłopców. Więc odpowiedź na pytanie ojca jest taka, jesteśmy manipulowani. W sposób niezwykle perfidny. Myślę, że tu zło się naprawdę wysila, żeby to zrobić, bo wie, jak można, na przykład jak można zniszczyć Kościół. To jest jeden z elementów niszczenia Kościoła.
O tym rozmawialiśmy też przy okazji naszej rozmowy poza programem, że tak została zmanipulowana kwestia spożycia piwa w naszym kraju, które było marginalne tak naprawdę, a dziś jest takim, prawie można by powiedzieć, flagowym spożyciem.
Ono było marginalne z różnych powodów obyczajowych, ale też produkcyjnych. My po prostu nie mieliśmy takiego zaplecza produkcyjnego, żeby sprostać apetytom Polaków wtedy. Ja miałem takiego sąsiada, jestem młodzianinem z urodzenia, w centrum mieszkałem, który zawsze zaliczał budkę z piwem, ale w jednym momencie zabrakło tego piwa i on lekko podpity wskakiwał do tramwaju, żeby do następnej budki podjechać. No i niestety stracił nogę przy tym skoku. I to niestety tak się zdarzyło. Więc to było taka, trochę wymuszona była ta powściągliwość piwna, ale wielkie koncerny światowe zorientowały się, że tu jest świetne żerowisko, dlatego, że tak, mieliśmy bardzo duży odsetek młodych ludzi. Wtedy ze względów demograficznych mieliśmy dużo osiemnastolatków. Był taki moment, gdzie połowa osiemnastolatków w Europie mieszkała w Polsce. Poza tym ci nastolatkowie byli bardzo grzeczni. Proszę Państwa, wśród piętnastolatków to był poziom abstynencji przekraczający połowę. Połowa była abstynentami. Tam od czasu do czasu im się zdarzały jakieś ekscesy tym młodym. Więc można powiedzieć, był klient, który jeszcze na dokładkę gromadził czasem zachodnie puszki po piwie kolorowe, tak, robił kolekcje i się tym szczycił, więc to było otwarte pole i wkroczono w to wszelkimi możliwymi sposobami, łącznie z łamaniem prawa, które wtedy było surowsze, no i doprowadzono do sytuacji, kiedy z napoju podejrzanego, napoju słabszych grup społecznych, tak, ten pan z podbudki z piwem się kiedyś mówiło, przeszło to do jakiegoś celebrowanego napoju elit. To był wielki sukces. On na naszych oczach być może się kończy, ponieważ młodzi ludzie rok po roku zaczynają coraz mniej pić. To nie są jeszcze współczynniki, które by nas zadowalały. Jeszcze wystarczająco dużo jest takich, co się niszczą, ale wyraźny jest ten trend i być może po prostu w jakimś momencie młodzi ludzie załapali, że tu są tak gigantycznie manipulowani. Więc ja liczę na to. Jest taki trend na świecie. Jest w Stanach, jest w Australii, jest w Skandynawii. Lekko zarysowany jest w Polsce. Lekko. My moglibyśmy się tu lepiej postarać, ale jest też obecny w Polsce. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Wszystko w naszych rękach.
No i to pytanie, które też się rodzi, troszeczkę już dotknął pan tego tematu, ale myślę, że on jest cały czas bardzo, bardzo ważny. Mianowicie to jest, czy to pijaństwo jako takie wybiera sobie jakąś grupę społeczną. To przez lata chyba też się ucierało, że jednak te niższe warstwy społeczne są dotykane pijaństwem. Dzisiaj nie. Chyba jednak to tak nie wygląda.
Zawsze było tak, że ci pili więcej, których było na to stać. Czyli czynnik ekonomiczny odgrywał bardzo dużą rolę, bardzo istotny. To jest konsumpcja, tak? Więc jeżeli mam za co sobie kupić określony środek, to korzystam z tego. Dlatego wyższe były spożycia w grupach, które lepiej zarabiały, miały wyższą pozycję społeczną, łatwiej mogły uniknąć zgubnych konsekwencji picia, jeśli takie im się zdarzały. No i to tak przyjęło taką postać, że jest w nauce taka kategoria, proszę Państwa, dziwnie nazwana, wysoko funkcjonujący alkoholicy. To są osoby, które są uzależnione, ale mają taką pozycję społeczną, że potrafią usuwać z drogi różne przeszkody. No, rekord świata pobił pewien dyrektor jednego z polmosów wiele lat temu. Trafiła akurat na niego kontrola NIK-u. To było bardzo tuż przed transformacją taka przygoda. No i wszedł do gabinetu dyrektora i chciał umyć ręce, bo była umywalka. A okazało się, że z tej rurki tam płynie spirytus, bo dyrektor chciał sobie zapewnić dostawę w każdej chwili, tak? Z linii produkcyjnej elektryfikowane płynął. Więc niektórzy tak świetnie kombinują, że mają za co, nie jest to dla nich żaden problem, a przede wszystkim mają możliwości usuwania, zamiatania pod dywan jakichś wydarzeń, które się w ich życiu po alkoholu dzieją. Także to jest mit, że to... Zresztą tych mitów jest więcej. Proszę ojca, ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że polskie społeczeństwo nadal pozostaje względnie wstrzemięźliwe. Co to znaczy? To znaczy, że tak, nasza średnia per capita jest gdzieś 10% tylko wyższa od średniej europejskiej. Poza tym mamy 35% konsumentów alkoholu, nie mówię o abstynentach, jest też taka grupa, 35%, którzy piją rocznie do 1,2 litra czystego alkoholu na głowę, czyli tak jak 120 lat temu, ten 1 litr. Potem mamy 37% takich ludzi, konsumentów alkoholu, którzy piją od tego 1,2 do 6. To jest, jeszcze dałoby się wytrzymać z tym. No i potem mamy resztę, łącznie z takimi 11%, którzy przekraczają 12 litrów, nawet sięgają tam 28 rocznie. I mamy po prostu dwie Polski. Mamy bardzo wstrzemięźliwą Polskę, głównie kobiecą zresztą. To kobietom zawdzięczamy to, polskim dojrzałym, z tego pokolenia dojrzałego. No i mamy taką rozbujaną, pijacką Polskę. Niestety to jest gdzieś około 1/4 mężczyzn, którzy mocno przesadzają. Nie wszyscy są alkoholikami, to trzeba zasłużyć, żeby być uzależnionym, mieć te wszystkie czynniki, ale te 25% obciąża nas i to są ci, którzy po prostu nie nauczyli się żyć w dojrzałości. To są właśnie ci nasi pijacy. Warto o tym pamiętać, bo jak się odejmie te 25%, czy tam kilkanaście procent, zależy od sposobu ujęcia, to zostaje 3/4 społeczeństwa, a nawet więcej, które jest nadal wstrzemięźliwe, które praktykuje umiar. Można powiedzieć, to jest taki żywy sukces wychowania, kościoła, nie wiem, humanizmu, wszystkiego, co się chce, ale w każdym razie ponad 80% trzyma się umiaru. No ale jak jest bardzo wyrywna taka grupa kilkunastoprocentowa takich, powiedzmy, komandosów, no to oni robią nam kłopoty.
Czyli możemy powiedzieć z tego, co pan mówił, wywnioskować, że pijaństwo jest synonimem czy jakimś przejawem niedojrzałości?
Absolutnie tak.
To, że nie potrafimy sobie poradzić z tym, że no, nie potrafię powiedzieć sobie stop?
Są społeczeństwa, które wychowują wręcz ludzi do bardzo odpowiedzialnego, ostrożnego korzystania z napojów alkoholowych. I udaje im się to, bo wyraźny jest przekaz pod tytułem: to jest niebezpieczny narkotyk, trzeba bardzo ostrożnie korzystać. Drodzy Państwo, jaka jest granica ostrożnego korzystania dla mężczyzny? Granica się kończy na 40 gramach czystego alkoholu jednego wieczoru. To jest ekwiwalent 1 litra piwa. Ale my przecież nie wiemy o tym, nie pamiętamy o tym, że to jest granica. Jak sięgniesz tej granicy...
Zawsze się mówi, no ja jestem grubszy, mogę więcej, ja jestem chudszy, mogę mniej, no tak, mam lepszą przemianę materii.
Proszę ojca, no to ma znaczenie, jak ktoś jest sumo, to oczywiście wypije więcej z mniejszymi promilami. Ale dla kobiety jest jeszcze mniej, 20-30 gramów, czyli 2 lampki wina. To jest ten obszar, gdzie możemy powiedzieć, że sobie jesteśmy umiarkowani. Jeśli Państwo przy jednej okazji pijecie więcej, to wchodzicie w obszar picia szkodliwego. Jak jeszcze trochę więcej, to jest picie już no, bardzo szkodliwe, które jest charakterystyczne właśnie dla, na przykład dla osób uzależnionych. No to ktoś powie, jak to? Przecież ja nie czuję. Dopiero jak tam wypiję 2 litry piwa, to dopiero mi trochę w głowie pohula. No niestety, może, bracie, wcześniej zacząłeś i zmieniłeś sobie tolerancję w swoim organizmie. To jest bardzo prawdopodobne i wtedy są ludzie, którzy mają 5-7 promili, a nie widać po nich, że są nietrzeźwi, bo tak dalece zmienili tolerancję. To jest narkotyk. I każdy narkotyk ma taką własność, że zmienia tolerancję fizjologicznie. Najpierw działa w małych dawkach, a potem trzeba coraz więcej brać, żeby taki sam był efekt. To jest przy heroinie, przy kokainie, przy każdym. I alkohol też tak ma. Jeżeli często używam, to zmienia mi się tolerancja. Zacznę odczuwać jego działanie przy wyższych stężeniach. Normalnie powinienem coś odczuwać, a ja nadal jeszcze nie mam efektu. No i niestety wtedy obciążamy organizm bardziej.
No więc, panie profesorze, rodzi się pytanie, czy alkohol można pić bezpiecznie w takim wypadku?
No, rządy...
To nie chodzi o to, żeby teraz propagować, tak? Pijmy tak, żeby było dobrze, tylko teraz rodzi się pytanie.
Przede wszystkim, tak. Przede wszystkim trzeba pamiętać, czym jest umiar. Proszę Państwa, ma dwie formy. Albo o dobrowolnej, pełnej abstynencji, I wtedy nie ma problemu i tego pytania nie ma, ono jest uchylone. Albo trzeba pamiętać, że jest wiele sytuacji życiowych, w których trzeba, musi się być abstynentem. Na przykład ktoś jest w ciąży, ktoś karmi, ktoś prowadzi samochód, ktoś się wspina w skałach, ktoś pracuje. No, na szczęście pracodawcy słabo tolerują picie w pracy. Mnie się zdarzyło, że ja byłem kiedyś nawet zmuszany do spożywania napojów alkoholowych w pracy. To jest anegdotyczne, śmieszna sprawa, jak nam starczy czasu, to opowiem, ale przeważnie nie tolerują. W tych sytuacjach absolutnie musimy być abstynentami.
No dobrze, ale mieliśmy przecież całą plagę tak zwanych małpek.
Momencik. Te małpki to raczej dotyczą tych, co już są na drodze do uzależnienia. Może jeszcze nie przekroczyli granicy, ale wyraźnie idą. 8% konsumentów alkoholu w Polsce pije codziennie alkohol. No więc małpki były takim ekonomicznym, dobrym rozwiązaniem, tak? Wygodnym z pewnych względów. 8% to nie tak mało. To jest dość duża kohorta setek tysięcy ludzi. Ale wracając jeszcze, no i teraz pojawia się taka przestrzeń, gdzie możemy, kiedy się mówiło o piciu rozsądnym, czyli do granicy picia ryzykownego. To ja podałem te ilości. 40 dla mężczyzn to jest granica picia ryzykownego, 20-30 dla kobiet. No to w tych granicach można się poruszać. Ale teraz pytanie jest zawsze, czy warto? Może w jakichś specjalnych okolicznościach, może tak. Natomiast mówi się, żeby nie przekraczać 0,2 promila, tak od innej strony, to jest kwestia tego sumo, tak jak ktoś jest bardzo potężny i wypije tyle, że nie przekroczy 0,2, no to można powiedzieć, jeśli pod innymi względami jest bezpieczny, to okej. Natomiast są eksperci, są rządy nawet brytyjski, kanadyjski, które mówią tak, najzdrowsza jest pełna abstynencja. No może przesadzają trochę, ale mają różne dane naukowe, na przykład o związku między piciem a nowotworami. Mało kto wie, że alkohol na przykład jest odpowiedzialny za co ósmy przypadek raka piersi u kobiet. Proszę Państwa, co ósmy przypadek jest odalkoholowy u kobiet. Nie jest dlatego, że one bardzo dużo piją. To się pojawia ten wpływ przy niskich stężeniach, poniżej jednej porcji standardowej, czyli ktoś lampkę wina wypija i zwiększa prawdopodobieństwo raka piersi w sposób mierzalny przez naukowców. No więc można powiedzieć tak, ja ponieważ od ponad 40 paru lat dobrowolnie żyję w abstynencji i nie pod przymusem, nie byłem uzależniony, po prostu wybrałem taką drogę, mogę ją śmiało zarekomendować. Bardzo fajnie się żyje. Poza momentami nacisków społecznych miałem różne sytuacje zabawne w życiu, kiedy mnie próbowano skłaniać do picia, czasami to nawet zwierzchnicy robili, o dziwo, ale jakoś się oparłem, to mogę powiedzieć, to jest bardzo fajny sposób życia. Natomiast jeśli nie, jeśli Państwo chcą się cieszyć napojami alkoholowymi, no to trzeba bardzo uważać i zdobyć wiedzę o tych niskich stężeniach. To nie zawsze jest łatwe, bo jak ktoś zabrnął w tą zmianę tolerancji, to on powie, no jak to, ja nic nie czuję. Ja muszę więcej wypić. No dobrze, to musisz więcej wypić, to musisz pamiętać, że ten alkohol działa w twoim organizmie. Na przykład niszczy twój mózg, niszczy twoją wątrobę. Nawet jeżeli ty nie czujesz, że nastąpiła jakaś zmiana psychofizyczna u ciebie. Dlatego no, można powiedzieć, brak nam wiedzy. Zwyczajnie brak nam o tym wiedzy. Społeczeństwa, które przygotowują się do odpowiedzialnego używania alkoholu, no dbają o to, żeby ta wiedza była. To głównie chodzi o społeczeństwa, jeśli chodzi o Europę, wokół Morza Śródziemnego. To na przykład właśnie Włochy. To oni mają tam swoje kłopoty odrębne, alkoholowe, trochę inne od naszych, mają też, ale pod wieloma względami są w lepszej sytuacji. Kilka razy mniej uzależnionych mają.
No i to, co się rodzi, myślę, że bo już za chwileczkę też oddamy głos naszym radiosłuchaczom, ale pytanie, które na pewno się prędzej czy później pojawi, właśnie w związku z alkoholem, właśnie w związku z tym pijactwem, trzeba by powiedzieć, no to wszystko, co się rodzi w domach, przemoc, to wszystko, co gdzieś niszczy związki, niszczy relacje, niszczy małżeństwa. Czy no, to też jest efekt uboczny picia alkoholu?
Nawet wprost, proszę ojca, to nie tylko efekt uboczny. Musimy pamiętać, że jak się bierze narkotyk, a alkohol jest narkotykiem i podobno według ekspertów najgroźniejszym. Jak się bierze narkotyk, to człowiek skupia się na sobie. Proszę zwrócić uwagę, ja to czasami porównuję, jakby wszedł sobie do kąta i sobie przeżywał. Przecież to w nim się dzieje, nie na zewnątrz, w nim, w jego psychice. Więc można powiedzieć, że te przeżycia, ta euforia nie płynie z radości bycia z innymi, tylko z tego, że wziąłem substancję i manipuluję swoim mózgiem. Więc to jest prapoczątek rozpuszczania relacji. A potem to owocuje różnie. Na przykład 70% osób, które siedzą w polskich więzieniach z powodu pedofilii na własnych dzieciach czy jakichś bliskich z rodziny, to robiło to po alkoholu. Po prostu po pijanemu, tak? Tata czy tam wujek. 70%. A to jest przecież rozdmuchany temat, tak? Przemoc. 62% osób, które są w trakcie interwencji policyjnej ze względu na przemoc wobec bliskich, jest pod wpływem alkoholu. To może być jednorazowe wypicie. To nie musi być jakiś taki pijak notoryczny, ale wypił, stracił kontrolę i bije, czasami zabije. Wypadki różne się zdarzają. No w każdym razie można powiedzieć, że te relacje cierpią niesłychanie i no, alkohol jest czymś, co niszczy wspólnoty. Nie tylko rodzinne, tak jak ojciec zapytał, ale na przykład wspólnotę kościoła.
Bardzo, bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę część. Teraz zaprosimy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszego programu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Przepraszam. Dla tych, którzy słuchają nas za granicą, 48 to kierunkowe do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Ku trzeźwości z Kościołem to temat naszych rozmów, a podejmujemy go z naszym gościem, panem profesorem, doktorem habilitowanym Krzysztofem Wojcieszkiem ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, członkiem zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
Na tej zielonieńkiej krzyk pastwowy śpiewają, a na tej lince, na tej zielonieńkiej.
Ku trzeźwości z Kościołem to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, który podejmujemy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Krzysztofem Wojcieszkiem i odbieramy pierwsze telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Jan z Podkarpacia.
Witamy panie Janie.
Ja powiem tak po prostu króciutko, żeby dać szansę jeszcze innym wypowiedzieć się. Oczywiście, według mnie oczywiście, to jest takie moje zdanie.
Tak.
Alkohol to jest wielkim po prostu złem. Oczywiście on jest dla ludzi, ale dla ludzi mądrych, którzy po prostu go nie nadużywają. Mam doświadczenie po prostu, bo już widziałem nieraz, napatrzyłem się i to na osoby dosyć bliskie, czyli wśród swoich kolegów, przyjaciół. To jest, uważam, takie moje też jest zdanie, że to są ludzie naprawdę, większość z tych ludzi, to są bardzo dobrzy ludzie, o gorącym sercu, oni by się podzielili ostatnim nieraz, a przy tym oni bardzo cierpią, bo ten ich grzech, właśnie to pijaństwo, to widać publicznie, bo nieraz oni do tego stopnia są upokorzeni, że gdzieś tam przebywają w widocznym miejscu publicznym, a niekiedy już jak nadużyją za dużo, to nieraz i leżą i każdy przechodzi obok nich i widzi ich po prostu. To także oni to bardzo cierpią. To mówię jeszcze raz, bo nasze grzechy to są takie skrywane, że po prostu my to w środku mamy i nikt tego nie widzi, a ich grzech publicznie widać. I mnie się wydaje, że przy dużym po prostu pracy nad sobą, jeśli jest jakaś pomocna dłoń dla takich ludzi, oni mają szansę wyjść z tego nałogu. Na przykład zapisując się do tych stowarzyszeń, które tak popularnie nazywają się AA, znam takich ludzi, którzy wychodzą z tego i o dziwo nie wracają już do tego. Także to jest bardzo piękna rzecz, ale mówię jeszcze raz, to trzeba dużo, dużo wysiłku, żeby po prostu to przezwyciężyć sobie. Bo ja wiem, co to jest nałóg. Sam przechodziłem nie w formie alkoholowej, ale nadużywałem właśnie w paleniu papierosów. I dziękuję Bogu, mi się też udało to rzucić. Już nie palę, no powiedzmy ponad 35 lat. I nigdy bym nie chciał wrócić do tego właśnie nałogu. Także wiem, co to jest nałóg, jakie to jest nieszczęście. A już nie wspomnę nawet o narkotykach, gdzie też mam takie doświadczenie właśnie z tym nałogiem. To jest jeszcze okrutniejsza rzecz, bo ona powoduje w ogóle już deprawację dosłownie i organów u człowieka, tych wewnętrznych i mózgu. No coś okropnego, jak ci ludzie cierpią, naprawdę
Panie Janie,
ktoś bierze. Także
bardzo serdecznie dziękujemy.
To, co to robi alkohol. Na tym bym zakończył. Pozdrawiam wszystkich, łącznie z księdzem prowadzącym, ojcem Ryzykiem, no i wszystkich słuchających.
Bóg zapłać, panie Janie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos, dziękujemy za to świadectwo i jeszcze jeden telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Krakowa się kłania. Szczęść Boże. Dziękuję za tą audycję, bardzo ważną i pozdrawiam ojca prowadzącego i profesora. Chciałem zwrócić bardzo taką ważną uwagę, że w tej chwili, jak obserwuję, no tu w Krakowie na przykład, ale w innych miastach też, że na każdy ma, jest okazja do picia. Stacje benzynowe, tutaj trzeba na tym pracować, często właśnie jest przyczyną tego picia alkoholu. W sklepach sprzedawane niestety i z tego co wiem, psychologii, to człowiek, który ma to uzależnienie alkoholowe, to bardzo szybko wsiągnie. I to, tak jak mówię, w stacjach benzynowych, do dzisiaj sprzedaje się alkohol. No, i żadnej tutaj, nikt tutaj nie podstawi jakąś tamę, że jak można sprzedawać alkohol na przykład w stacjach benzynowych. Po drugie, jest taka rzecz bardzo ważna, że masę sklepów, na przykład ja policzyłem, że na jednej ulicy co jakieś może 500 metrów jest sprzedawany alkohol. Czyli tutaj by trzeba było sięgnąć profilaktykę, żeby nie dopuszczać, bo jak już ktoś pije, no to już koniec, ale nie dopuszczać, nie stwarzać okazji do picia. To jak jeszcze raz powtarzam, stacja benzynowa, nie powinno się tam sprzedawać alkoholu. Przecież tak troszeczkę pomyśleć, no stwarza się okazji to kończy się czasem śmiercią.
Mm-hmm.
No i tak samo młodzież niestety. Młodzież często pije alkohol. Ja zwracam uwagę sprzedawczyni, że może dziecko, takie chłopak, który ma tam 16 lat, 15 lat i sięga po alkohol, piwo i tak dalej. To właśnie często mówią, no nie pije alkoholu tam dużego procentowego, ale stwarza się ta sytuacja, że w każdej chwili może sięgnąć po ten alkohol i to jest nagminne. I oczywiście, że tu trzeba by coś zrobić, jakieś karanie tych, którzy stwarzają okazję do picia.
No, pamiętajmy,
bardzo serdecznie dziękuję.
Panie Zbigniewie, bardzo serdecznie dziękujemy. I gorąco pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. Panie profesorze, prosimy o komentarz.
Bardzo dziękuję za te głosy. Bardzo mądre. Właściwie można by je prawie bez komentarza zostawić, bo to są słuszne, prawdziwe głosy. Ale ja pokuszę się o pewien komentarz ze względu na pozostałych słuchaczy. I najpierw, czy alkohol jako taki jest złem? Można powiedzieć... Nic, co Bóg stworzył złem, samo w sobie nie jest. Natomiast sposób jego zastosowania może być bardzo zły. I myślę, że akurat to jest substancja, którą zło, osobowe zło, bardzo chętnie się posługuje, żeby zniszczyć człowieka. Bardzo podstępnie, ponieważ alkohol oszukuje, ma takie specyficzne własności, że czasem ciężko jest rozeznać, jakimi bocznymi furtkami się tam do człowieka dostanie. Mówił pan o tym złu i przypomniało mi się, jak to ujmował sługa Boży, czcigodny sługa Boży, ksiądz profesor Franciszek Blachnicki, twórca ruchu oazowego. Otóż on, jak wiadomo, założył krucjatę wyzwolenia człowieka, której zresztą też jestem członkiem, i uważał, że dobrowolna abstynencja będzie tamą, która powstrzyma innych w postaci takiego postu duchowego, który się zrodzi. No marzył o tym, że tych członków KWC będzie 2 miliony, jest kilkadziesiąt tysięcy, ale wielu ludzi przeszło przez to doświadczenie. Na szczęście ja myślę, że temu zawdzięczamy to, że Polacy nie piją więcej niż by mogli, bo mogliby wypić więcej na nieszczęście. Więc on był zdania, że to jest sposób, jaki zło opracowało, czy próbuje, w jaki sposób próbuje zniszczyć Kościół, wiarę, religię w Polsce. Pisał o tym, są bardzo piękne teksty na ten temat, więc żeby nie ubliżać Stwórcy, który wszystko, co stworzył, było dobre, tak jak w Księdze Rodzaju jest napisane, trzeba powiedzieć, że są pewne przedmioty, które mają ambiwalencję, mogą bardzo łatwo stać się źródłem wielkiego zła. I alkohol do nich należy. Proszę Państwa, według oceny ekspertów, tak jak wspomniałem, jest najbardziej społecznie niszczącym narkotykiem ze wszystkich. Tam porównywano heroinę, kokainę i tak dalej. My jesteśmy przekonani, że to może jakieś narkotyki, dopalacze są takie straszne. Nie, alkohol się okazuje najbardziej niszczący, najbardziej podstępny i taka jest opinia ekspertów w tej sprawie. Więc pan Jan miał tutaj rację. Miał też rację, kiedy mówił, że potrzebny jest wysiłek w wychodzeniu z problemów. Proszę państwa, nawet jak ktoś trafi na terapię bardzo dobrą i przejdzie ją dobrowolnie, wspaniale, to nadal jest w obszarze ryzyka nawrotów. To jest wysiłek całościowej zmiany stylu życia. To jest wielka praca duchowa i tutaj pan słusznie powiedział. Niestety jest tak, że nie wszyscy udźwigną ciężar tej pracy. Mniej więcej 1/3, czasem w pewnych porywach, połowa rzeczywiście zatrzymuje chorobę, unika nawrotów takich. No, natomiast po części części nie. To jest wysiłek, o którego skali nawet ludzie sobie nie mają pojęcia, ile to wymaga pracy. Natomiast co do pomocnej dłoni, myślę, że bardzo trzeba mobilizować w umiejętny sposób ludzi nieumiejętnie korzystających z alkoholu do zmiany w różny sposób, bo to inaczej przy uzależnionych, inaczej przy tych, przy ludzi z wadą pijaństwa. Więc tutaj rzeczywiście jakby wzywałbym do tego, żeby umiejętnie, dyplomatycznie, mądrze, z wyczuciem służyć bliźniemu. No tak jak to Pismo Święte opisuje, jak widzisz zło, to powiedz mu najpierw w cztery oczy, tak? Potem może czasem szerzej. To dotyczy też takich sytuacji. Proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych jest o 10 lat niższy wiek średni osób, które się leczą. Dlaczego? Bo tam często otoczenie szybko wychwytuje takie sytuacje, na przykład do leczenia z choroby alkoholowej zachęca szef. Pracodawca, bo on nie chce stracić dobrego pracownika. I to się często udaje. O 10 lat jest niższy ten próg w Stanach i w Polsce. U nas takim czynnikiem, który skłania ludzi do leczenia, najczęściej są żony, są bliscy. Ale to jest w sytuacjach, kiedy już naprawdę jest bardzo zniszczony człowiek, jest starszy i po prostu już rodzina nie wytrzymuje tego i w desperacji po prostu się odwołuje do jakichś prób rozwiązania tematu. Więc ja bym proponował, że kiedy widzimy, że nasz bliźni błądzi, żebyśmy go nie narażali, mówili mu o tym, prorokowali mu, bo inaczej będzie tak, jak odpowiedział Kain Panu Bogu, gdzie jest twój brat Abel, a czy ja jestem stróżem brata mego? Tak, nie wiem, zabiłem go, ale nie wiem, gdzie on jest. Drugi głos pana Zbigniewa, bardzo też mądry, ponieważ eksperci mówią, że takim radykalnym posunięciem profilaktycznym to jest ograniczanie dostępności do alkoholu. Co to znaczy? Czy to znaczy prohibicja? Nie. Ograniczanie dostępności oznacza na przykład, że się nie sprzedaje alkoholu osobom nieletnim. Czy państwo wiedzą, że polskie prawo jest tak skonstruowane, że nawet jedno udokumentowane sprzedanie alkoholu nieletnim, na przykład piwa, powinno automatycznie w trybie administracyjnym skutkować utratą zezwolenia na sprzedaż alkoholu? Rzadko się z tego korzysta, bo to też nie jest takie proste złapać za rękę, udowodnić, ale taką konstrukcję ma polskie prawo. Natomiast ja obserwuję dużą pobłażliwość tutaj różnych organów do tego powołanych, które mrugają, mówią, no tak, no tam sprzedawczyni piwo, ale czasem jest tragedia tego. Przypomina mi się historia takiego studenta bardzo utalentowanego, Michała Łyska z Krakowa. Może dobrze tu przypomnieć, bo i głos był z Krakowa. Wiele lat temu było tak, że bardzo zdolny stypendysta, świetny matematyk, został zabity na ulicy. Przez kogo? Przez grupę 15-latków, którzy go bez dania racji zaatakowali. Jak go zaatakowali? Ano tak, że wyruszyli najpierw, żeby się upić. W 7 miejscach im odmówiono napoju alkoholowego. W 7 sklepach nie dali rady kupić. W 8 załamała się, sprzedawczyni sprzedała, oni się upili i pierwsze, co zrobili, zaatakowali śmiertelnie tego człowieka. Na rowerze tam jechał, zdaje się, i go zaatakowali. No wielkie nieszczęście dla wszystkich, dla zmarłego, dla nich, bo ich oczywiście złapano i złamane życie jakieś naznaczone od razu piętnem zabójstwa. Tylko przez to, że ktoś złamał prawo. Więc eksperci mówią jasno, o dostępność trzeba ograniczać. Ale nie ma u nas wyrywności w tą stronę. Jak parę lat temu była nowelizacja ustawy i dopuszczono, że samorządy mogą zamknąć tylko nocną sprzedaż, o czym policja informowała, że bardzo by się to przydało, byłoby więcej spokoju, to tylko nieliczne gminy skorzystały z tej możliwości. Czyli nie ma w nas takiej woli przezwyciężenia tej wady pijaństwa w punktach, które są rzeczywiście bardzo istotne. Więc dziękuję za ten głos. Co do gęstości punktów sprzedaży, może o tym wspominałem. 100 lat temu, jak Polska niepodlega uchwalała swoje prawo, to było jasne. Punkt Jeden na 2,5 tysiąca ludzi, mogło być więcej. Dzisiaj jest jeden na mniej niż 200 osób. To jest dużo, dużo za dużo, więc miał pan rację. No i to bym do tych dwóch głosów miał. Bardzo dziękuję, bo bardzo mądre. Bardzo dziękuję za te głosy.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Wojciech z Warszawy.
Witamy.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden parametr. To jest na cenę alkoholu, zwłaszcza na cenę mocnych alkoholi w Polsce. Uważam, że cena mocnych alkoholi w Polsce jest w tej chwili niewiarygodnie niska. Przypominam sobie okres Polski Ludowej, tak zwanej, oczywiście o ile można to nazwać Polską, ale tego państewka. Tam za jeden dzień pracy, no wszystko jedno, robotnika czy urzędnika, no bo to były podobne ceny, to tak praktycznie można było kupić niewiele więcej niż pół litra czystej wódki. Tak to się kształtowało. To był nawet taki dowcip, dlaczego Waryński jest smutny na 100 złotówce, bo mu 3 złotych do pół litra brakuje. Proszę Państwa, teraz za dzień pracy średniej krajowej to ja myślę, że można kupić tych butelek półlitrowych z wódką, no kilka, 5, 6, może 7. Nie przeliczyłem tego przed tą audycją, ale to nie jest takie istotne. Ale w każdym razie jestem przekonany, że na pewno więcej niż 5 albo 6.
No, panie Wojciechu, dochodzimy do sytuacji, w której za niedługo 4-pak piwa będzie kosztował tyle samo, co butelka wódki.
No tak, oczywiście, to wszystko idzie w tą stronę i to nie jest dobre, a jeszcze gorsze w tym jest rzeczą to, że jest nakłanianie przez obniżenie ceny, przez promocję do zakupu większej ilości alkoholu.
No tak.
Ja znam wiele przypadków, że człowiek, który sobie kupił książkę, tej książki nie przeczytał. Otworzył, przegadkował, zostawił na półce, nie warto czytać. A nie znam przypadku, żeby ktoś kupił alkohol i żeby ten alkohol stał u niego w nieskończoność. Albo sam wypije, albo komuś da w prezencie. No albo troszkę postoi i też zostanie w jakiś sposób tam wypity przez kogoś. A w Polsce w tej chwili jest tak, że jest taka promocja, na przykład kup 3 butelki, a zapłacić za 2. Albo kup 2 butelki wódki, to ci obniżymy cenę o, no nie wiem, o 5 zł za butelkę. I to już jest 15%, jeżeli nie 20. I ja myślę, że jeżeli jest to możliwe ze względów ustawowych, to przede wszystkim trzeba byłoby to zaatakować, bo wiele jest takich ludzi, którzy zamierzają kupić no na przykład butelkę wódki, albo na prezent, albo u nas się pije czasami okazjonalnie, prawda? No to zamiast jednej to kupi 2.
No tak.
I na pewno wypiję, jak nie jednego dnia, to następnego.
Panie Wojciechu, rozumiemy, o co chodzi. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Jeszcze tak? Na jedną rzecz zwrócę uwagę. Jeśli jeszcze chwila czasu jest, no teraz jest Wielki Post. Nawet uważam, że jak ktoś pije alkohol okazjonalnie, to w tym Wielkim Poście nie powinien w ogóle pić. Tak samo w sierpniu i w grudniu. No i jeszcze na koniec powiem takie króciutkie ostrzeżenie, powiem, że bardzo groźne są nalewki słodkie, zwłaszcza dla kobiet, które się wciągają przez te nalewki w alkoholizm. To prawda, co powiedział Kaczyński, że kobiety są najbardziej zagrożone tutaj. A pamiętajmy o tym, że słodkie nalewki to jest 2 w 1, cukrzyca i alkoholizm. Tymi słowami żegnam z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, panie Wojciechu. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos i odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Któż się do nas zadzwonił?
Darek z Raciborza.
Witamy, panie Dariuszu.
Chciałem się podzielić takim świadectwem. Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. Nas było 8 w domu. 4 braci i 3 siostry. I w zasadzie ja tylko nie piję, jestem abstynentem od 92 roku, właśnie dzięki, tak jak pan profesor chyba wspomniał, dzięki ojcu Blachnickiemu. I uważam, że dla mnie to jest łaska, że jestem abstynentem, jestem dumny z tego, cieszę się i gdzie to jest takie też moje świadectwo w środowisku, gdzie się znajdę w pracy, czy ze znajomymi, że każdy wie, nie buduję sobie ambon i nie głoszę kazań, tylko właśnie właśnie to nie piję na przykład, tak, bo tam częstują czy coś takiego i to zawdzięczam, to jest łaska dla mnie i też mojej mamie, która, ja miałem 8 lat, to mówiła właśnie, że synu, żebyś tylko nie pił. Ja wtedy, wtedy jakoś tak nie myślałem o tym wszystkim, tak, tylko wiedziałem, że to jest no tragedia, tak, bo wiedziałem, co się dzieje w domu. I tyle, dziękuję za audycję.
Panie Dariuszu, a ja mogę sobie takie pytanie zadać. Tak? Teraz ile pan ma lat, jeżeli można wiedzieć? Tak,
51 skończone.
Dobrze, a jeżeli patrzymy na rodzeństwo, to ten problem się pojawił, czy to jest takie, tak, powiedzmy, tak, unormowane?
Tak, tak. Dobrze. Nie. To mam 4 braci, 2 już nie żyje. Też mają problem, mają problem cały czas z alkoholem. I siostry... też wybrały sobie mężów alkoholików, także to jest ogromny, 8 nas, tak, 7 powiedzmy, bo ja nie piję. I to dalej po prostu tak jakby się rozchodzi, tak, te 7 osób dalej ma te same problemy, które po prostu były w domu, nie, że ta skala jest ogromna.
Bardzo dziękujemy, panie Dariuszu.
Dziękuję za audycję, bardzo i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać za to świadectwo, dziękujemy za ten głos. Panie profesorze.
Znowu głosy niezwykle trafne, bardzo za nie dziękuję. Właściwie państwo mnie wyręczają w tych rozmowach, ale komentarz.
Halo?
Absolutnie cena alkoholu jest zbyt niska. Tu pan miał zupełną rację i są nawet takie analizy, można sięgnąć nawet do rządowych stron, o dziwo. Są takie agendy, które przecież pracują w tej dziedzinie i tam są analizy, ile można było kupić za to, a ile teraz. Cały czas się powiększa tutaj ten wolumen dostępnego alkoholu i reguła jest taka, no jak jest dostępny, to korzystamy. W związku z tym miał pan zupełną rację. Czy to można uregulować ustawowo? Ja kiedyś byłem jako ekspert na komisji sejmowej, która pracowała nad zmianami akcyzy, tak żeby właśnie urealnić te ceny. Powiem państwu, że strasznie była ciężka walka, bo biznes alkoholowy świetnie przygotowany, jego eksperci zarzucali posłów różnymi informacjami na ten temat i to nie jest takie łatwe przeprowadzenie tego. No, dlatego wspomniałem, jak ważna jest rola elit. Tak, jakbyśmy się uparli, to byśmy przeprowadzali takie mądre ustawy. Niezależnie od tego, można powiedzieć tak, że prawo ma to do siebie, że choć jest bardzo ważne, to jednak samo nie działa. Ważna jest egzekucja. My mamy bardzo ciekawy system prawny w tym zakresie, ale ze bardzo słabą egzekucją. Ci, co odpowiadają za to wypełnianie tego prawa na co dzień, są tutaj... jakoś się słabo spisują, więc nie upatrujmy wyłącznie nadziei w tym, że ktoś zmieni prawo. No, żyjemy w gospodarce wolnorynkowej z takim bóstwem wolnego rynku. Może to nie być proste, ale starać bym się starał, bo ma pan rację. Od ceny, eksperci mówią jednoznacznie, cena jest jednym z decydujących tutaj elementów. Co do kobiet, wspomniał pan o kobietach. No tutaj ja mogę tylko powtórzyć to, co już powiedziałem, że to jest taka bardziej wrażliwa grupa. Być może dlatego, że jest wrażliwa, to ostrożniej się, w dojrzałym wieku ostrożniej się zachowuje z alkoholem i mniej chętnie wkracza w różne problemy. Ale jak już wkroczy, to niestety idzie to szybko i tutaj obawa jest słuszna. Teraz do pana, głosu pana Dariusza. Proszę państwa, mało znana rzecz, a może nie, może się mylę, może znana, to są losy dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. One są bardzo skomplikowane, bo pojawiają się czynniki ryzyka w kolejnym pokoleniu nadużywania, zarówno biologiczne, geny, tak, jak i psychologiczne, bo dzieci widzą, co robią rodzice i ciekawa rzecz, dzieci chcą być takie jak rodzice. Może my nie doceniamy tego, ale dzieci chcą być lojalne, chcą kochać swoich rodziców przez to, że chcą być tacy jak ci rodzice i to jest dodatkowe obciążenie takie psychologiczne. Poza tym jest jeszcze obciążenie ogromnym stresem. Życie w rodzinie alkoholowej jest związane z niebywałymi ciśnieniami stresu i to wszystko się składa na to, że bardzo często w kolejnym pokoleniu szybciej się rozwijają problemy te zaawansowane. Jak dużej grupy to dotyczy w Polsce? No, można powiedzieć, że gdzieś około od 1,5 do 2 milionów dzieci. To jest duża grupa, ten nacisk, tak? I to większe zagrożenie tym, że we własnym życiu się będzie to powtarzać. Tu pan mówił, że w 7 przypadkach jest powtórka. No, nauka mówi o tym tak, że są pewne grupy bardziej podatne na rozwijanie problemów, że to są młodzież, czyli jeżeli ktoś wcześniej zaczął, to ma znacznie większe szanse wejścia w głębszy problem. Kobieta, dziewczyna i osoba, która wychodzi ze środowiska z obciążeniami biopsychicznymi, alkoholowymi, tak? Czyli właśnie to dziedzictwo. To jest straszne nieszczęście, bo człowiek młody mówi, nie będę taki jak mój tata, a niestety potem 2, 3, 4 lata i dokładnie powtarza ten sam los. Więc tutaj nawet się mówi, proszę państwa, w psychologii, właśnie w terapii uzależnień o takim systemie, że dzieci, żeby zachować system rodzinny, żeby się rodzina nie rozpadła, uczą się funkcjonować w tak zwanych sztywnych rolach dysfunkcyjnych. I mówi się, że jedno z takich, wyobraźmy sobie, że jest 5 dzieci, tak? To jedno, zwykle najstarsze, staje się takim dzieckiem bohaterem. Ono sztandar rodziny niesie, ono się czasami staje abstynentem, ale płaci za tą dużą cenę wielkich obciążeń. Czasem samotności. Za duże na siebie bierze zadania. Potem bardzo często kolejny brat to jest kozioł ofiarny. To jest ktoś, kto ma najbliżej do powtarzania losu uzależnionego rodzica. Bardzo nieszczęśliwa rola. Ale ona ma swoją funkcję, bo to jest jakby piorunochron, który skupia na sobie uwagę rodziny, a nie na piciu na przykład taty. Potem jest dziecko niewidzialne, które chce się odciąć emocjonalnie od tego. Potem jest dziecko maskotka, które rozbawia rodzinę i w ten sposób jest takim piorunochronem. Wreszcie piąta rola, pomocnik, który zauważa, że jak się dostarczy alkohol tacie, to jest spokój, bo napije się i śpi. I tych pięć, z tymi pięcioma rolami idą ludzie w życie. Za mało o tym wiemy, za mało mówimy. Natomiast z jedną sprawą bym się z panem Dariuszem nie zgodził, że to jest takie częste. Proszę państwa, wszystko ma częstość określoną w liczbach. To trzeba powiedzieć wyraźnie. Wspominałem, że takie sytuacje dotyczą tych kilkunastu procent ludzi, wszystko jedno, czy uzależnieni, czy pijacy, którzy nadużywają alkoholu. To jest 15%. To nie są wszyscy, bo z wnętrza rodziny może takie dziecko widzieć tylko pijących. Potem jak idzie przez życie, to widzi tu piją, nabiera czegoś, co nazywają specjaliści błędnymi przekonaniami normatywnymi. To niestety ułatwia mu picie, bo mówi, jak wszyscy, to wszyscy. No trudno. To widocznie taki los człowieka. Więc z tym jednym szczegółem bym się może nie zgodził. Rozumiem, że to tak może wyglądać w optyce pana Dariusza, ale trochę inaczej jest w badaniach. Powtórzę jeszcze raz. Większość w Polsce ludzi to są ludzie umiarkowani. Nawet jest 19% abstynentów wśród dorosłych. Wyobraźcie sobie państwo. 19% abstynentów, a naprzeciw 8% takich, co piją codziennie. Kogo my widzimy? Kogo wyłuskujemy? Kogo nasze oczy zauważają pierwszego? No raczej tego pijącego. Wracałem w tym tygodniu koleją, bo mieszkam pod Warszawą, z żoną z koncertu takiego poświęconego Ukrainie, bardzo pięknego. Już był późny wieczór i był jeden pan zawiany i on miał trudności. Na dworcu Warszawa Ochota wybiegł z pociągu, przewrócił się, rozbił sobie głowę, ale był na tyle pijany, że nie odczuł, otrząsnął się, wrócił do pociągu. Nie wiedziałem, czy chciał wrócić, czy nie. Potem podszedł do nas i ode mnie chciał kupić bilet, nawet trzymając banknot, tak? No ja go odesłałem do kierownika pociągu, bo nie jestem konduktorem, może wyglądałem na takiego, ale kogo zauważyliśmy w tym pociągu? Było tam może 200 osób, które razem podróżowały. Ten jeden się rzucił w oczy. No i my tak mamy po prostu. Jak zauważymy takie wydarzenia, to szybko mówimy, aha, wszyscy piją, wszędzie to samo, wszędzie te problemy. Musimy się też z tego wyzwolić. Musimy bardzo dokładnie powiedzieć, tylu i tylu pije, 8% pije codziennie. Proszę państwa, to i tak jest bardzo dużo. 8% dorosłych Polaków pije codziennie alkohol. i widocznie jest im niezbędny do funkcjonowania. I nie musimy tutaj rozdzielać włosa na czworo, czy oni już uzależnieni, czy jeszcze nie. No to nie jest sytuacja normalna i zdrowa, a to jest 8%. Oczywiście kogo zauważymy? Czy tych 80% wstrzemięźliwych, czy tych 8% wyraziście robiących kłopoty? No tych 8% głośni, widoczni, robią kłopoty. To jest bardzo ważny element pracy profilaktycznej, żebyśmy nie ulegali takiemu przeświadczeniu, że to jakaś karma, jakieś przeznaczenie, a już zwłaszcza polskie, że nie wyzwolimy się z tego, bo wszyscy. Nie, nie wszyscy. Tak jak pan Dariusz przerwał ten zaklęty krąg, tak może być w życiu wielu rodzin, wielu sytuacji. Tutaj wspomniał pan o mamie. Bardzo pięknie. Mamy potrafią pomóc. Wchodzą na przykład w ruch Al-Anon, zaczynają się rozwijać, zaczynają rozumieć, o co chodzi w tej całej historii. Natomiast ja myślę, że inna mama się o nas upomina. Maryja. Jesteśmy w Radiu Maryja. To jest też nasza mama. No i ona się o nas upomina. W Jedrzwałdzie powiedziała, będziecie zdrowi, jak będziecie się modlić, nie będziecie pić wódki. Ona się o to troszczy, wie, jakie mamy problemy. To nie jest przypadek, że się znalazła wada pijaństwa w jasnogórskich ślubach narodu i że milion ludzi to ślubowało. Maryja się o nas troszczy. Nawet ta audycja, nawet to, proszę państwa, że jest w Polsce taki zespół, który się nazywa Zespół do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych przy konferencji Episkopatu Polski. To jest pewien ewenement pozytywny. Ja to odbieram nie tak, że to nas stygmatyzuje, że mamy alkoholików i jesteśmy pijani jak Polak. Nie, to jest powód do dumy, że Kościół to zauważa, że pracuje nad tym.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie profesorze, i odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego i pana profesora Wojciechaka. Ten temat jest dla mnie bardzo bliski, bardzo taki, z którym jestem blisko, tak po prostu zżyta, muszę to powiedzieć. A dzwonię z Przemyśla.
A ma pani na imię?
W Przemyślu? Alicja.
Alicja.
U nas w Przemyślu są organizowane rekolekcje, krucjaty wyzwolenia człowieka, ale to cieszy się, że pan profesor powiedział, że też jest członkiem krucjaty wyzwolenia człowieka. I nasze rekolekcje tak odbywają się tutaj u nas cały rok i to jest co miesiąc, to znaczy jest przerwa tylko na wakacje, lipiec, sierpień. A tak co miesiąc te rekolekcje są. I w tych rekolekcjach uczestniczy oczywiście różna grupa osób, ale między innymi w tym miesiącu, w poprzednim miesiącu było 60 osób na przykład. I ci, którzy przyjeżdżają na rekolekcje, to są akurat te osoby, które często uczestniczą w nich, a także te osoby, które mają problem z alkoholem i po prostu jak to pierwszy krok dla nich jest. Mm-hmm. Bo dlatego, że tak jak i mówią oni, że alkoholizm to jest choroba i ciała, i ducha. A więc dokładnie tak jak pan i wspomniał też o tym, że jeżeli od strony duchowej, to już tutaj mamy doświadczenie takie, można powiedzieć, że są osoby, które po prostu na przykład nie wie, gdzie jedzie, a kolega wiedząc o tym, no to po prostu tak go weźmie, a tutaj tak jak mówili niektórzy, pierwszy raz przyjechał, tu do niego mówią, bracie, siostro, co oni tu tak gadają, co tu się dzieje, no wszyscy się na mnie patrzą chyba, nie? Ale dopiero jak usłyszy świadectwa, jak mówią, bo w czasie rekolekcji też jest nabożeństwo, w czasie którego mówią świadectwa osoby, które po prostu już po prostu są osobami trzeźwiejącymi, jak te alkoholicy, nie? I dzięki tym doświadczeniom ich niekiedy do niektórych z tych, które są po raz pierwszy, docierają te problemy, które i oni mają też z nimi do czynienia. I tutaj akurat, jeżeli chodzi też ksiądz profesor, ksiądz Blachnicki, przecież on twórca krucjaty wyzwolenia człowieka, prawda? I no i niepokalana matka kościoła, patronką, a też i ksiądz Markiewicz błogosławiony, on też był akuratnie w tym ruchu, bo nawet on, jego słowa, Polska będzie trzeźwa albo jej nie będzie. Także on tutaj bardzo też zaangażowany i też tak u nas akurat nie te rekolekcje to prowadzi już, nie wiem ile, za 30-40 lat chyba, ksiądz Stanisław Częczek. I on to naprawdę to przeżył, jest kapłan po 80, ale dzięki Bogu zdrowie ma, on tutaj nie jest trudzeń, co miesiąc jest. co miesiąc jest i wszyscy z niego stracą, bo on tak jest w tej sprawie po prostu poświęcony i tak dalej. I teraz tak też było, wydaje mi się też, że tak jak było mówione, że Kościół akurat nie też nie zostawia nas samych, bo tak przez ten tydzień modlitw o trzeźwość, początek akurat Wielkiego Postu i wtedy ten tydzień się zaczyna i ku trzeźwości z Kościołem. Prawda? I tu jej też dokładnie dobrze, że jest też ten podręcznik właśnie apostolstwa trzeźwości, że tutaj mamy też konkretne propozycje, jak na drogę krzyżową, czy różaniec, gdzie są właśnie takie rozważania pod kątem krucjaty wyzwolenia człowieka, trzeźwości. Dlatego chciałam się tą radością podzielić. Bardzo serdecznie dziękuję, że pan profesor Wojciechowski jest i że on tak dzielnie też jest nam właśnie tak z nami współpracuje w tej sprawie akurat.
Pani Alicjo, także... bardzo serdecznie dziękujemy za te świadectwo, dziękujemy za ten głos. Bóg zapłać.
Ja Bóg zapłać serdecznie dziękuję.
Wszystkiego dobrego. I odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, mówi Bogdan z Krakowa.
Witamy.
Ja niecałą audycję słuchałem, bardzo jest ciekawa. Nie wiem, czy był poruszany temat, bo tak, był poruszany temat, żeby było mniej sklepów z alkoholem. Pan profesor mówił, że w komisji to bardzo trudne było do przeforsowania. Natomiast wydaje mi się, że również wielkim problemem jest reklama alkoholu. Wydawałoby mi się, że w ogóle powinien być zakazana jakakolwiek reklama alkoholu. No na pewno w telewizji, ale również na boiskach sportowych i w czasopismach. Nie wiem, na ile to jest realne i czy są jakieś kręgi, które nadal jakoś próbują ten temat poruszyć. Dla mnie najbardziej szokujące było, że na stoku narciarskim instruktorzy jeżdżą, nie wiem czy jeszcze, ale tak parę lat temu, z napisem żywiec na plecach. Zagadałem do nich, jak to jest, a mówię, no ale to nas by nie było stać na sprzęt, na to, no to musimy jeździć z tym. A przecież to jest problem tak samo pijanych narciarzy. To tylko tyle chciałem powiedzieć.
Bóg zapłać, panie Bogdanie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. Prosimy pana profesora o komentarz.
No znowu bardzo konstruktywne, właściwe głosy. Ja pozdrawiam Przemyśl, znam, bywałem, współpracowałem. Ciekawa sprawa, proszę państwa, bo kiedy czcigodny sługa Boży, ksiądz profesor Franciszek Blachnicki inicjował krucjatę wyzwolenia człowieka, to nie miał na myśli, że to będzie jakaś ścieżka dla osób uzależnionych. Raczej miał na myśli to, że to będą dobrowolni abstynenci, którzy będą pościć, nie muszą być abstynentami, ale podejmują post i w ten sposób zmieniają obyczaje społeczne, tak przełamują ten przymus, towarzyski przymus picia. Natomiast w Przemyślu się to tak ciekawie ułożyło. Tam stał za tym też nie tylko wspomniany już wspaniały kapłan ksiądz Częczek, ale również taki kapłan ksiądz prałat Zarych. I oni to rozwinęli w taką jakby metodę głoszenia dobrej nowiny osobom uzależnionym. To wiecie państwo ważne, bo człowiek uzależniony albo nadmiernie pijący ma rozbudowane coś, co psychologowie nazywają system iluzji zaprzeczeń. On po prostu idzie w zaparte i on nie widzi, że ma jakiś problem. On uważa, że pije jak wszyscy i to jest coś, z czym się terapeuci potem borykają, rozmontowują to. Bardzo często musi być jakieś wydarzenie, które otworzy mu oczy. Ja nie sądzę, żeby ta praca załatwiała temat, bo człowiek potem wiele lat czasem pracuje nad tą trzeźwością, ale na pewno niektórzy są wstrząśnięci tym doświadczeniem i zaczynają szukać terapii, szukać grup samopomocowych, więc to jest bardzo, bardzo cenne. I właśnie w Przemyślu się narodziło. To ciekawa rzecz, bo proszę państwa, w Przemyślu w XVII wieku był taki zakonnik, który obronił miasto przed Tatarami. Był zagon tatarski i on zmobilizował mieszczan i po prostu pokonali tych Tatarów, pogonili. On tam nawet ma pomnik w Przemyślu, taki skromny ten zakonnik. No i tu nagle ksiądz Częczek, ksiądz Zarych podobną obronę, że tak powiem, rozwijają. No jak ja znałem księdza Zarycha i on mówił, że on się czuł w krucjacie od lat 50., kiedy jako kleryk zetknął się z tym seminarium. Jeszcze to się nie nazywało KWC, tylko Krucjata Wstrzemięźliwości, troszkę wcześniejsze dzieło, które potem, uwaga, Służba Bezpieczeństwa siłą rozwiązała. A on powiedział, no dobrze, rozwiązali siłą, ale ja nie byłem rozwiązany, ja nadal mogłem to podtrzymywać. Jak potem była następna okazja, to ja ruszyłem do pracy. Więc tutaj myślę, że... Ale przy okazji powiem, proszę Państwa, że są takie dwie metody docierania do ludzi. No ta jest akurat taka łagodna od strony Boga, od strony przeżycia religijnego, bardzo ważna. Natomiast w codziennym życiu mogą być pomocne nasze reakcje na kryzys. Zawsze ludzie nadmiernie pijący, czy uzależnieni, czy nie, wchodzą w różne kłopoty, w różne kryzysy. To może być dobry moment, żeby ich skonfrontować z Państwa przeżyciami, z Państwa cierpieniami. To się nazywa metoda interwencji kryzysowej. No trzeba być do tego przygotowanym niestety. Bardzo często nie są bliscy przygotowani dobrze do takiej rozmowy. 20 lat czasami wałkują kogoś i nic. A tymczasem jak jest dobrze przygotowany ktoś, to proszę Państwa pół godziny rozmowy i na przykład ktoś, ten uzależniony mówi, gdzie jest pomoc, idę się leczyć. Naprawdę, 90% poddanych kwalifikowanej interwencji szuka pomocy. Ale druga łagodniejsza metoda, może taka mniej ofensywna i troszkę bezpieczniejsza, się nazywa dialog motywujący. Poszukajcie Państwo, popatrzcie. Przecież dzisiaj są źródła, można poczytać nawet w internecie. Dlatego, że ja jestem zwolennikiem reagowania na potrzeby bliźnich. Oczywiście bardzo umiejętnego. Nie narażajcie się Państwo tak z motyką na słońce, bo można powiedzieć, zło będzie tak tutaj szalało, że może Was zniszczyć też. Więc nie, to trzeba bardzo być przemyślnym, ale... Są metody docierania i te rekolekcje są jedną z metod otwierania oczu na sytuację. No Przemyśl ma w ogóle taką trudność, że przez wiele lat był zalewany alkoholem z przemytu. Tam był taki wielki targ, na którym przez granicę przenoszono dosłownie i jakiś za pół darmo ten alkohol się pojawiał. To był duży problem dla miasta, obecność tego targu i tego przemytu. Drugi głos dotyczył reklamy. Czy jest realne jej ograniczenie? Ona ma bardzo zgubny wpływ. Nie powinno jej być. To jest jedna z rzeczy, których nie powinno być. Tak jak nie powinno być sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, tak nie powinno być reklamy. Ale ja chcę przypomnieć, że ja pamiętam czasy, kiedy jej nie było. Proszę Państwa, jak na początku lat 90. powstawała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to się zdarzało, że wytaczaliśmy jakieś armaty, procesy, jak była reklama. I się procesowaliśmy z tymi, bo był kompletny zakaz, całkowity zakaz reklamy. To było skutkiem jeszcze ustawy o wychowaniu w trzeźwości z 1982 roku. Była taka ciekawostka, że środowiska kościelne i Solidarność naciskały, żeby taka ustawa była. Jaruzelski się ugiął, bo sam był abstynentem, to ciekawa rzecz. No i tam był taki zapis, że jest zakaz reklamy w schyłkowym PRL-u. I to funkcjonowało jeszcze do lat 90. Oczywiście połamano to, zniszczono to w ramach tego marketingu i lobbingu. Mógłbym tu całe opowiadać przeżycia. Ja pamiętam, jak jeden z wybitniejszych polskich aktorów odwiedził nas tam w Parpie i awanturował się, dlaczego my zabraniamy, żeby jego wizerunek, czy tam nazwa się na wódce znalazła. To był jeden z bardziej znanych aktorów. Potem się okazało, że sam ma kłopoty w tej dziedzinie, ale to się już potem wiele lat później okazało. Ale proszę sobie wyobrazić, on się pofatygował, bo był zakaz. Był zakaz. Może być przywrócony, tylko to wymaga woli. Woli elit i woli ludu. Razem. To jest właśnie, jak Wyspiański mówił w Weselu, oni by mogli dużo mieć i no im się musi chcieć.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, Szczęść Boże, któż się do nas odzwonił.
Zbigniew z Łodzi.
Witamy.
Bardzo dziękuję za wspaniałą audycję i chciałem nawiązać do wypowiedzi pana profesora, który wspomniał, że jest biologiem molekularnym z pierwszego wykształcenia. Ale pan profesor zdobywał też stopnie naukowe na polu filozofii i w Łodzi z której ja również jestem, i w Szkole Tomizmu Konsekwentnego profesora Gogacza. Czy pan profesor zechciałby w takim razie może trochę z tej perspektywy filozoficznej właśnie naświetlić takie zagadnienie, czy trzeźwość jest też cnotą moralną, czy jest cnotą w rozumieniu właśnie Arystotelesa czy świętego Tomasza, i w jaki sposób ta trzeźwość wpływa na naszą wolność, czy buduje naszą wolność, czy zdolność do miłości, a w jaki sposób brak tej trzeźwości może upośledzać właśnie tą wolną wolę, czy zdolność do miłości człowieka. Czy można by poprosić o jakieś wyjaśnienie na ten temat właśnie. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Zbigniewie, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja myślę, że gdzieś całość tej naszej audycji trochę tłumaczy ten temat, ale o tym za chwileczkę oczywiście pan profesor. Jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, halo, dzień dobry.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas zadzwonił?
Szczęść Boże, ja nazywam się Konrad, ogólnie przebywam w Anglii i chciałbym się wypowiedzieć na temat alkoholu w rodzinie ogólnie, bo usłyszałem, że właśnie był nadmieniony temat o tym, że dzieci wychowujące się w takich rodzinach powielają te schematy.
Często, nie zawsze, często, ale tak? Często.
Często. I mi się wydaje, że jeśli ludzie będą obojętni na to, co obok nich się dzieje złego, że to nie ich sprawa, bo dzieli ich ściana czy klatka schodowa, kiedy no, po prostu nie ukażą jakiegoś gestu dla dziecka, nie pokażą mu tej właściwej drogi, a nie w tej matni, w której będzie tkwił, bo alkoholizm ogólnie jest różny. Może po prostu przechodzić ogólnie bezagresywnie, ojciec może być tylko pijany, a może się kończyć nawet tak, że no po prostu pan domu sieje terror dla rodziny, tak? Takie rodziny, no takie osoby, które się wychowały w takim czymś, to po prostu żyją w ciągłym strachu, czują się gorsze, tak? I po prostu też dobór towarzystwa jest do tych osób, z którymi się utożsamiają, bo ja pamiętam sam ze szkoły ogólnie, nie mając nic, musiałem być niegrzeczny, żeby coś udowodnić, żeby coś tam znaczyć w klasie, w gronie znajomych, tak? Nigdy i tak nie miałem poważania od osób, które no były tam z klasy czy coś. Zawsze byłem szykanowany, zawsze mi życzono najgorzej. I powiem właśnie tak, że stwierdziłem, że właśnie kiedy mi pewne osoby pomogły, tak jak nauczycielka dała mi na po prostu na obiady do szkoły, to ja wiem, że dzięki niej, ogólnie za to jej bardzo dziękuję, no po prostu ja się najadłem i przykładowo mogło mnie to uchronić od tego, że nie musiałem iść kraść. Tak. Mhm. Każda pomoc osobom, bo to są bardzo małe rzeczy. No, przykładowo, jeśli ktoś na dworcu głównym w Warszawie spyta się ciebie o głupie 3 złote, ja wychodzę z założenia takiego, że lepiej dać 3 złote, niż on na przykład za 10 złotych ma odebrać komuś życie. Mhm. Bo to są akty desperacji, tak? No, ogólnie no, rozmowa też z samymi osobami, które żyją w tej rodzinie, jest też ważna. Wytłumaczenie im, bo oni nie mają przykładu. Oni mają no, zły przykład. Mają przykład tak, na przykład taki, kim się nie stać, tak? I to zawsze musi być na piedestale tego, że po prostu my stronimy od tego, ale my nie musimy sobie tego odmawiać. Mm-hmm. Nie? No bo ja po prostu, no ja przez długi okres nie piłem, teraz piję czasami. Ogólnie mój tato świętej pamięci był alkoholikiem, no nie pamiętam nic.
A jak ma pan na imię, czy możemy poznać złego? Imię?
Konrad. Mm-hmm. I nie pamiętam nic złego, nie widziałem go szmat czasu, po 12 latach zdecydowałem się go sam odwiedzić, odnaleźć, udało mi się to, no ale zabrakło nam już czasu na resztę. No mm-hmm. Niestety, kurczę, dlatego trzeba, no, czas z ludźmi spędzać, nie? I ja nie mam do niego o to żalu, tylko po prostu autorytet. Dać autorytet dla osób, które potrzebują tego. Iść drogą, wie pan, nie? Ogólnie obrać kurs, przykładowo mi bardzo w tym pomógł przykładowo hip-hop. Nie ten obecny, tylko ten starszy. Tam naprawdę ogólnie były bardzo mądre teksty. No przykładowo mogę powiedzieć tak, że no, żeby nie być dla innych przykładem, no kurczę, jak ten pan w siatce, w reklamówce, no z kartonem w ręku i skończony ogólnie pod mostem, można tak to ująć. Tak?
Panie Konradzie,
trzeba zawsze o siebie walczyć.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos, dziękujemy za to świadectwo, niesamowite świadectwo. Pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków, którzy są za granicą. Panie profesorze, prosimy o słowo komentarza.
Znowu bardzo dwa ciekawe głosy. Najpierw do tego pierwszego. Ja rzeczywiście też jestem filozofem. No, można powiedzieć, że zawodowo z papierów jestem biologiem, filozofem i pedagogiem. Dzisiaj są czasy wielozawodowości. Na wszystko mam papiery, proszę państwa. Ale bardzo kocham filozofię, kocham też uczyć filozofii, moich studentów uczę. Jeszcze odrobinka będzie emerytura, zaprzestanę, ale na razie uczę. I co mogę powiedzieć? Filozofia ma tu coś do powiedzenia. Przede wszystkim, jeśli chodzi o dorobek tej szkoły tomizmu konsekwentnego z nieżyjącym już profesorem Gogaczem na czele, to tam się pojawił taki wątek, profesor pisał o tym w latach 80., później wątek opisu procesu rozpaczy. Na czym ten proces polegał filozoficznie? Na tym, że ktoś był przekonany, że miłość jest niemożliwa, że jest nie do zrealizowania. I wielki teolog, ojciec Sali, kiedyś napisał, że być może całe społeczeństwo mogą być pogrążone we współczesnych czasach w takim poczuciu, że miłość jest niemożliwa, bo jest plaga różnych dysfunkcji rodzinnych. Ja twierdzę, że proces rozpaczy jest jednym z elementów wchodzenia w kłopoty alkoholowe. I parę takich dowodów empirycznych na to, nie filozoficznych, tylko empirycznych. W Norwegii był taki pan Pedersen, który przebadał 17 tysięcy kobiet i okazało się, że jak one przeżywały poronienie, to i to ciekawe, że zwłaszcza sztuczne, czyli krótko mówiąc aborcje, to potem więcej piły, więcej paliły i brały narkotyków. Bardzo ciekawe badania, bardzo dużym echem się na świecie odbiły. Można powiedzieć, tam gdzie pęka miłość, proszę państwa, to otwiera się miejsce dla demonów, między innymi takich właśnie. I ja opisałem to w takiej książce, na początku była rozpacz, w drugiej książce człowiek spotyka alkohol, bo wydaje mi się, że trzeba to rozumienie filozoficzne jakoś tutaj wprowadzać. Również to, o co pytał rozmówca, czyli kwestia wpływu pijaństwa lub jego braku jako cnoty. Proszę państwa, pijaństwo atakuje intelekt, a my kochamy intelektem. To już nawet psychologowie mówią, że największym organem płciowym człowieka jest mózg, tak? Są takie slogany psychologów. Ale intelekt, nasz duchowy intelekt jest miejscem, gdzie się rozwija miłość. Jeżeli my zakłócimy funkcjonowanie naszej natury, utrudnimy sobie samym dostęp do tego intelektu, to i wola nie może za dobrze działać, bo intelekt jej okazuje różne cele, tak, kieruje ją ku dobru, które rozpoznał. Krótko mówiąc, można by wiele dowodów przytoczyć na to, że substancje psychoaktywne są na bakier z miłością. Ja ułożyłem nawet taki program dla starszej młodzieży licealnej, tak od trzeciej klasy w górę. Nazywa się ARS, czyli jak dbać o miłość. On dotyczy zarazem miłości i dotyczy również substancji. To w razie czego odsyłam do tego. On jest troszkę znany w Polsce, jest nawet do dzisiaj stosowany, mimo że ma 10-letni staż. Także odsyłam do moich lektur. Pozdrawiam moje rodzinne miasto i pana Zbigniewa. Ja jestem czynnym filozofem, myślę, że może uda mi się jeszcze coś napisać na ten temat, dorzucić coś do tych dwóch książek. A teraz do pana Konrada. Panie Konradzie, no najpierw muszę zauważyć, że przemoc nie musi być alkoholowa czy narkotykowa. Jak są te interwencje policji, to w 30% przypadków, nawet więcej, nie ma tam alkoholu czy narkotyków, po prostu przemoc może się zrodzić jako dysfunkcja w człowieku, jako zło. Owszem, narkotyki czy alkohol katalizują wyrażanie się tej przemocy bardzo szybko, ale myślę, że warto to zauważyć, że osobnym tematem jest pogrążanie się na przykład w nałogu, a osobnym tematem jest pogrążanie się w nałogu od złości, od sprawiania przemocy. I tu troszkę inne są metody przeciwdziałania jednemu i drugiemu. No, co z tym spokojnym alkoholikiem, co śpi i nie rozrabia? Dla dzieci to jest i tak dramat, bo dziecko to przeżywa w ten sposób, że widzi, że coś złego się dzieje, widzi, że ten bliski mu, najbliższy człowiek pogrąża się w samozniszczeniu, po prostu to jest powolne samobójstwo. No proszę Państwa, jakie dziecko wytrzyma bez szwanku takie coś, że obok, na własne życzenie jakby człowiek pogrąża się w samobójstwie. To jest dramatyczne bardzo. I nawet taki spokojny alkoholik jednak niszcząco wpływa na rozwój dzieci. Czy jest konieczność powtarzania tego losu? Nie, ja nie powiedziałem tego. Powiedziałem o zwiększonym prawdopodobieństwie. To są bardzo różne losy ludzi, ale musimy pamiętać, że to prawdopodobieństwo jest. Jest ten efekt teleskopowy. Ocenia się, że 4 razy większe jest prawdopodobieństwo wejścia w kłopoty, w nadużywanie alkoholu czy narkotyków w przypadku dzieci, które wychodzą z takiej właśnie dysfunkcyjnej rodziny. To rzeczywiście wymaga, tak jak pan Konrad powiedział, czujności, otoczenia, zwłaszcza w przypadku przemocy, bo zdarza się, że dzieci giną z ręki swoich bliskich. No tutaj tyle bym chyba na ten głos odpowiedział. No uważam, że pan Konrad powinien nadal próbować się rozwijać, powinien pilnować siebie, bo ta podatność może być jakoś w nim. I bardzo się cieszę, że pan właśnie słucha Radia Maryja. To jest znak oczywisty, że pan pracuje nad sobą, że się pan rozwija. To bardzo chroni, proszę państwa, to bardzo chroni.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze. I jeszcze jeden telefon na zakończenie. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwała Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z południa Polski.
Witamy.
Ciekawe pan to mówi, tylko że alkohol się dziedziczy. 3., 4. pokolenie. I to jest cały problem. Czy czasem ta agresja być może dziedziczy się też w wnukach, prawnukach. I był taki prezydent Ekwadoru, który z najbiedniejszego kraju zrobił najbogatszy bardzo szybko, ale wprowadził karę śmierci za handel alkoholem, za prostytucję, za papierosy. Także to chyba w tym kierunku trzeba iść, bo w Polsce jest tak, że w takim społeczeństwie się nie da żyć po prostu. W szpitalach są tylko tak, albo ktoś pijany potrącił trzeźwego, albo trzeźwemu pijany wszedł pod samochód. Albo inne wypadki, przewrócenia na budowach, spadł z rusztowania i tak dalej, i tak dalej. Taki alkoholik jest operowany czasem 10, 15, 20 razy i nie czeka w kolejce, bo on przywieziony jest z wypadku.
No, ale mimo wszystko, panie Andrzeju, pamiętajmy, że jest takim samym człowiekiem jak każdy inny.
Tak, tak. Tylko że normalny człowiek, który nie pije, musi czekać w kolejce na jakiś tam banalny zabieg. Czy to jest uczciwe? Nie wiem.
No, rozumiemy głos. Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy.
To na razie tyle chyba, bo można by jeszcze dużo na ten temat.
Dokładnie. Ale bardzo serdecznie dziękujemy.
A jeśli mówię, ktoś nie miał brata alkoholika, ojca, siostry, matki, to naprawdę niewiele na ten temat może powiedzieć, bo pan mówi, że tylko 8%, ale przy jednym alkoholiku z rodziny 10-20 osób cierpi. I razy 8%, jest 5 milionów, razy 8, 10, 20, w pracy, w szkole, na ulicy.
No to jest też to, o czym mówił pan profesor, w perspektywie tego, że widzimy zawsze i odczuwamy tego jednego, prawda, który
to nie jest 8%, tylko to trzeba mówić, że tego jest, bo oni tylko 8 piją, ale ile szkody robią?
Dokładnie.
Dla ilu procent?
Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, Bóg zapłać. Prosimy pana profesora też o
głos ciekawy, ale
też już o podsumowanie.
Ale zasługujący na pewien sprzeciw. Po pierwsze, drogi słuchaczu, nie jest tak, że alkoholizm się dziedziczy. To nieprawda. Dziedziczy się ryzyko tej choroby i na przykład jeśli w jakimś kraju jest bardzo niskie spożycie, nie jest rozpite społeczeństwo, to tam nie będzie, mimo nie wiem jakich genów, nie będzie alkoholików. To jest tylko ryzyko, bardzo ściśle zbadane, określone. Nie ma determinacji, proszę państwa, nie trzeba tego traktować w ten sposób, że tak jak pan to ujął, że alkoholizm się dziedziczy. Można powiedzieć inaczej, że bywa, że się alkoholizm przejmuje ze względu na obecność czynników ryzyka bardzo rozmaitych, biologicznych, psychologicznych, społecznych, duchowych, rozmaitych. Więc nie ma zgody na to, że się to dziedziczy, bo to byśmy bardzo tu w niedobre miejsce zaszli. Jest natomiast podatność na chorobę alkoholową, która ma również komponentę biologiczną, ale zapewniam, że gdybyśmy wyłapali wszystkich uzależnionych i ich na przykład unicestwili, to wystarczająco dużo tych genów po ogólnej populacji jest, żeby natychmiast się to odrodziło. Jedno pokolenie i do widzenia i mamy tą samą sytuację, bo to zależy od sposobu używania alkoholu w danym społeczeństwie. Jeżeli jest społeczeństwo rozpite, to takie coś się dzieje. Druga rzecz, jest w nauce coś takiego, co się nazywa paradoks prewencyjny. Tam się mówi tak, suma szkód powodowanych przez osoby nadużywające, ale nieuzależnione jest znacznie większa niż suma szkód powodowanych i doświadczanych przez osoby uzależnione. W ścisłym sensie alkoholików uzależnionych w Polsce jest 2,2% w populacji starszej niż 15 lat i nie chce być więcej. Natomiast jest bardzo dużo ludzi nadużywających, których ja określiłem popularnie pijakami i oni dostarczają najwięcej problemów. Więc myślę, że to jest ogromne nieporozumienie, kiedy się przypisuje wszystko osobom chorym, jak w przypadku osób uzależnionych. I jest 2,2% w starszej populacji. Natomiast tych pozostałych jest około 12% tych, którzy nie są uzależnieni, nie spełniają kryteriów choroby, natomiast nadużywają. My bardzo chętnie mieszamy jedną i drugą grupę, ale to nie jest dobre, bo to nie naprowadza nas na rozwiązania. Proszę państwa, no ja wyczuwałem bardzo dużą złość tutaj u pana, dlatego że wielu ludzi skrzywdzonych przez problemy picia innych ludzi ma odczucia, emocje złości, po prostu takie nawet zrozumiałe, uzasadnione, ale to nie powinno nam zaciemniać horyzontu, oddzielać nas od prawdy, bo inaczej nie wyjdziemy z tej matni. W Polsce jest, proszę państwa, prawie 20% konsekwentnych abstynentów dorosłej populacji, a mamy te kilkanaście procent ludzi zakłopotanych. To naprawdę jest tak, że dwa narody jakby żyją obok siebie. I ma pan rację, że jeden człowiek może nabroić w życiu wielu ludzi, mogą mieć takie poczucie, że to jest jakieś powszechne, ale to nie jest prawda. Dlaczego tak walczę o tą prawdę? Bo jest napisane w Ewangelii według świętego Jana. Poznacie prawdę i ona uczyni was wolnymi. Tak to brzmi. Bez prawdy o tej sytuacji nie będziemy wiedzieć, jak się poruszać. Będą nami targały emocje, poczucie krzywdy, które nie zaprowadzi do tego. Jest taka piękna książka, którą mogę polecić wszystkim państwu, którzy przeżywają takie emocje, autorstwa profesora Jerzego Melibrudy, wybitnego psychologa, pod tytułem Pułapka nieprzebaczonej krzywdy. Warto znaleźć tą. Ona dawno temu była wydana, może nie jest łatwo ją znaleźć, ale jest genialna. Genialna książka, która pokazuje, że jeśli się w swoim życiu nie przepracuje, nie dopracuje tego przebaczenia, to człowiek jest w pułapce. Pułapce. Więc tu nie ma mojej zgody na to, żeby państwo byli w pułapce. Tu musi być prawda. Ale rozumiem pana. Rozumiem pana emocje, rozumiem tą złość, te wszystkie przykłady, które pan podawał. To może wkurzać, to może złościć, ale proszę państwa, inaczej to wygląda, jak się obserwuje ludzi, którzy sobie poradzili, stanęli na nogi, na przykład byli w dużych kłopotach na tak zwanym alkoholowym dnie i stają. Przecież są tacy ludzie. Powiem państwu, że ja wspanialszych ludzi nie obserwowałem w życiu. Bardzo wielu ludzi znałem, łącznie z jakimiś królami, prezydentami, profesorami i tak dalej. I wspanialszych ludzi, niech ci, co otrzeźwieli, to ja nie spotkałem. Nie spotkałem, więc to jest fantastyczne dzieło Pana Boga, jeżeli się udaje z tego błota człowieka podnieść wyżej. No i to mogę zadedykować ostatniemu słuchaczowi i wszystkim Państwu, bo trzeba się karmić nadzieją, a nie jakimś przygnębieniem.
No i chyba to też, myślę, mam nadzieję, że pozostanie z naszej audycji, że ostatecznie, kiedy chcemy rozmawiać o tej perspektywie trzeźwości, o tej perspektywie właśnie takiego rozumnego korzystania też z alkoholu, bo tak jak Pan wielokrotnie mówił, ta abstynencja jest najlepszym rozwiązaniem, ale też to, ta dojrzałość jest też jakąś drogą, to chyba ten pozytywny przekaz, czyli nie, to nie chodzi o to, żeby nakładać kolejne zakazy i nie chodzi o to, żeby teraz, prawda, właśnie skazywać, tak jak pan tutaj przed chwilą mówił, tylko po to, żebyśmy dawali pozytywny przykład tego, że życie w trzeźwości jest po prostu życiem w pełni jakimś takim, z którego można też korzystać i wcale ten, który nie pije, nie jest gorszy od tego, który ten alkohol spożywa.
Tak, można tak powiedzieć.
Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Ku trzeźwości z Kościołem. To był temat naszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z naszym gościem, którym był pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Wojcieszek, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Bóg zapłać, panie profesorze.
Pozdrowienia dla wszystkich wspaniałych słuchaczy.
Bóg zapłać.